Prawo w obronie rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich to temat naszego dzisiejszego spotkania. Pozdrawiamy naszych gości, ale przede wszystkim oddaję głos gospodarzowi miejsca.
A kto jest gospodarzem?
Myślę, że nie ma wątpliwości.
Matka Boża, proszę, to jest Radio Maria.
Nie ma wątpliwości co do tego.
Słudzy nieużyteczni, kłaniamy się Państwu bardzo serdecznie i cieszę się też, Ojcze, że Ojciec mnie dopuścił. Tak, dziękuję. Bo po prostu dziękujemy gościom takim zacnym, że zechcieli przyjechać mimo wiele pracy. Ciekawy jestem, panowie ministrowie, ile godzin pracujecie tak dziennie?
Od 8 do 8 co najmniej. Mi się wydaje, że w ten sposób można tak to określić. I cóż, ta praca to też służba.
Od 8 do 20, tak. Inaczej. Tak?
No, przynajmniej. Czasami dłużej.
W ramach polityki, znaczy ja powiem ojcu dyrektorowi pewną anegdotę, bo my z Marcinem współpracujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości. I najpóźniejsza godzina, kiedy weszliśmy do ministerstwa o 7 rano, a weszliśmy o 7 rano następnego dnia. I to był rok 16.
Początek.
Natomiast teraz rzeczywiście, no to od 8 do 8 to jest pewien standard. Ale tu mi te sprawy uporządkowało trochę życie rodzinne. I to jeżeli człowiek wyszedł, ma żonę i dwie piękne córeczki, to żona postawiła pewne warunki, że przynajmniej wieczorem, zwłaszcza jak dzieci były małe, miałem być przy kompanii.
Ale dalej małe.
Dalej, no jedna ma 5, druga 3, ale warunek, zwłaszcza jak
już
się rodziły.
Już 3, ja pamiętam, jak
już
się
3, tak,
rodziło,
już tyle czasu minęło.
Już 3 lata temu.
Tak, już 3. W każdym razie wtedy warunek był taki, że mam być wieczorem przy kompanii, pomóc, a potem sobie mogę wracać do pracy i robić...
I czy jeszcze do pracy?
Czasami się zdarzało, ale to mówię, no jest to wyzwanie, którego zazwyczaj nikt nie widzi od tej pracy, od kuchni.
Panowie, jak za pierwszym razem rządził PiS i pan minister Ziobro był ministrem wtedy sprawiedliwości, to czy inni ministrowie, to oni mówili, że poprzednicy wychodzili z pracy bardzo często o 14 czy wcześniej, przychodzili o 9 czy później i to wszystko tak szło niby.
No. Tak, ja w tym czasie też już miałem przyjemność pracować z panem ministrem Zbigniewem Ziobro właśnie 2005-2007. Również nie mogę zapewnić, że na pewno nigdy chyba nie zdarzyło się, żeby wyjść wcześniej niż o 17-18. To wtedy był bardzo, bardzo intensywny czas, ale myślę, że dlatego, że rzeczywiście było bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do odbudowania,
do odrobienia,
do odtworzenia instytucji. To państwo z tektury, o którym często słyszymy, my dotykaliśmy i widzieliśmy to, jak to realnie wyglądało, jak instytucje państwowe nie funkcjonowały, więc to trzeba było w pewnym sensie odtwarzać i myślę, że ten czas 2015 do teraz też jest przykładem tego, jak pewne rzeczy, które zostały zniszczone, myślę, że to słowo trzeba użyć tutaj, no trzeba było po prostu odbudowywać. Dzisiaj mówiliśmy chociażby o pozamykanych jednostkach wojskowych, mówiliśmy o pozamykanych posterunkach policji, po sprzedawanych przedsiębiorstwach.
Nawet poczty.
Dokładnie, punkty pocztowe. I to łatwo jest coś zniszczyć.
Ośrodki zdrowia.
Komisariaty policji.
Tak.
Łatwo jest zniszczyć, ale odbudować coś to naprawdę zajmuje bardzo dużo, dużo czasu. A też myślę, że ważna rzecz, Ojcze, też jest taka, że no cóż, nasza praca to nie tylko od poniedziałku do piątku, ale też weekendy, bo to jest ten czas, kiedy możemy się spotykać,
czyli
rozmawiać.
Niedziela, tak.
Rozmawiać
i pod
z
telefonem 24 na dobę.
Ale to jest naprawdę ważne i bardzo potrzebne, żeby...
No telefonu można nie odbierać.
Ale to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo potrzebne, żeby rzeczywiście rozmawiać z ludźmi, spotykać się na targu, porozmawiać, wyjść, usłyszeć, jakie są rzeczywiste problemy, no bo przecież wszyscy doskonale też zdajemy sobie sprawę, że pracując tylko w Warszawie, nie wracając do tych miejsc, skąd pochodzimy, tak, skąd jesteśmy, nie mając kontaktu z ludźmi, łatwo by było, przepraszam za taki kolokwializm, oderwać się od rzeczywistości. Tymczasem, no, powołaniem polityka jest służba, tak? Służba ludziom i słuchanie ich, ich oczekiwań. I myślę, że to jest...
służba dla dobra wspólnego, to jest polityka.
Tak, Arystoteles.
To jest, prawda?
Niestety o tym często się zapomina, natomiast ten kontakt z ludźmi, rozmowy, no, czasami też trzeba potańczyć, czasami też trzeba się pobawić, to też jest bardzo ludzkie. No zdarza się, rzeczywiście zdarza się. Trzeba być do tańca i do różańca, jak to się mówi, ojcze.
Ja mówię do różańca i do tańca.
Okej, okay, no dobrze, może kolejność pomyliłem. Ale właśnie, żeby słuchać ludzi i żeby wiedzieć, jakby, czy idziemy w dobrym kierunku, bo czasami możemy się zagubić, tak? I myślę, że przez te 8 lat...
Chyba brak ludzi jest, prawda? Święty Ignacy Kłopotowski, założyciel sióstr loretanek, on już wtedy w czasie, żył mniej więcej w tym czasie jak święty Maksymilian Kolbe, on też zajmował się mediami. On mówił, tyle ludzi, a szukam człowieka. I właśnie znaleźć odpowiednich ludzi, mieć odpowiednich ludzi. Światłych, prawych sumienia, kompetentnych. To jest bardzo trudne i to trzeba wychowywać człowieka, to od dziecka właściwie. I to wtedy Polska będzie... Największą siłą państwa jest prawy naród.
Tak, i ludzie, którzy są rzeczywiście przygotowani i no, w każdym miejscu, czy to zajmując się administracją rządową, czy samorządową, czy właśnie na uniwersytecie, no, w każdym miejscu potrzebujemy ludzi, którzy są tak uczciwi.
Ja chcę uciec, żebyście panowie nie mieli tu, bo ojciec Dawid prowadzi. Ja tylko chciałem podziękować za to, co panowie robicie. Jeżeli można, to pozdrawiam też serdecznie pana ministra Ziobrę. Powiem jedno, nigdy mnie nie okłamał. Zawsze prawy i mówił prawdę. Lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Prawda? To jest to. I nigdy nie obiecywał gruszek za przeproszeniem na wierzbie. Zawsze tak i to. I macie bardzo ciężką pracę. Patrzę te sądy, ten wymiar sprawiedliwości, naprawić. My wychodzimy ciągle jeszcze z komunizmu, albo nie wyszliśmy z komunizmu, już wpadliśmy w ten lewacki liberalizm. Prawda? Bo tak jest. Z zachodu to idzie do nas. I czy my uratujemy Polskę, czy obronimy Polskę? Nie wiem, czy sobie wszyscy ludzie zdają z tego sprawę, co jest. Boję się, że nie, bo bardzo wielką rolę odgrywają tu media. A mediów czysto polskich mamy bardzo mało. Nie mylić z polskojęzycznymi. To ciągle mówię. Nie polskojęzyczny, tylko czy to jest Polskę, czy polski duch, czy polskie wartości, czy to zależy im na Polsce, czy na zbijaniu na Polakach jakiegoś własnego interesu. Brzydkiego jakiegoś interesu. W każdym razie, czy to się, bo panowie, ja z czego najbardziej boję, nie tyle gospodarka. Bardzo ważna jest gospodarka, bardzo ważna, bo człowiek musi mieć chleb, musi gdzieś mieszkać, ale jeszcze ważniejszy jest duch. Jak będzie dobry duch, to wszystko się odbuduje. Wszystko się odbuduje. Taki jeden pan, on zmarł, w Irlandii mieszkał, ale przedtem w Polsce był zatrudniony w telewizji, w filmie. Pamiętam, bardzo, bardzo ciekawy człowiek i on kiedyś w nocy, rozmawiałem w radiu i on mówił, ja 3 razy wszystko straciłem, to co materialne. Wszystko. I z powrotem się dorobiłem. Mówi, ważny jest duch. Ten człowiek mówił, ważne jest dobrego ducha, dobry duch i tego się boję. W dużej mierze jest po zachód, teraz ze wschodu mamy wojnę i niebezpieczeństwo dla nas, też realne niebezpieczeństwo. I jeżeli teraz popatrzę, co robili poprzednicy, jak likwidowali wojsko, bezpieczeństwo nasze, tak bardzo lekko im to szło, likwidowanie wojska, to jest realne. No, na wschodzie, prawda, to wszystko, likwidowanie obrony naszej, tak? Teraz jest wojna tam i w każdej chwili może do nas to przyjść. To jest jak, jesteśmy jak na prochu, prawda? No, i tu tak, ale to ze wschodu, a z zachodu co idzie, powiedziałbym, idzie inne zniewolenie, w tym deprawacja, niszczenie rodziny, niszczenie no, tego, co człowiekowi daje najwięcej szczęścia prawdziwego. I to jest jedno i drugie. I czy my sobie damy radę? Czy my sobie damy radę? Widzimy zamieszanie, wszędzie właściwie jest zamieszanie. Nawet w kościele. Popatrzmy na Niemcy. To, co oni wyprawiają, to pytanie jest, pytają ludzie, czy jeszcze oni są w kościele katolickim. Jeżeli podważają prawo naturalne, to już na podstawowe zasady prawa naturalnego i tego, no, także to tutaj są takie zamieszanie, my jeszcze mamy wiarę, jak patrzę każdego dnia wieczorem na apel jasnogórski, są tłumy, co prawda ta kaplica pomieści ileś nie, ale gdy policzę przez cały rok, tak, to ile tych ludzi, my mamy jeszcze nabożeństwo do Matki Najświętszej, jeszcze miłość do niej. Na tym fundamencie odnowione wszystko. Być może już Sienkiewicz kiedyś mówił. Wtedy, gdy nie byliśmy na mapach Europy, Polska była bardzo w złej kondycji. A jednak odrodziła się, mam nadzieję, ale to jest też, powtarzam, czas ludzi świeckich. Ludzie świeccy, dużo jest szlachetności w świecie. Nawet w tych religijnych sprawach cały czas mówię, na przykład no, chociażby ile tysięcy, czy może milionów ludzi w tak zwanych margaretkach. To, co pan minister mówi, a ile tych
Jerychów różańcowych.
Proszę?
Jerycho różańcowe na przykład.
Jerycho różańcowe. Ile tego jest? Jaka modlitwa potężna. A do różańca żywego ile należy? A wojownicy Maryi, ile? A teraz pielgrzymki na Jasną Górę. Ile ludzi idzie? To w sumie, jak się pozbiera, to dużo. To są, my widzimy raz po raz jakieś takie antypolskie czy antykatolickie jakieś spotkania w Polsce organizowane, bo są, prawda? No ale to jest gdzieś w jednym, drugim miejscu. A tu są miliony jednak. Jak teraz uderzyli w Jana Pawła II, od dołu poszło to, ten protest przeciwko temu. Od dołu. To nie było z góry w kościele, tylko od dołu, wierzący. To były miliony w sumie, prawda, gdybyśmy tak pozbierali. Także jest nadzieja, tylko żeby wszyscy, ja tylko życzę wszystkim i właśnie, jeżeli kochamy Pana Boga, jeżeli zależy nam na Polsce, to jedno, iść do wyborów. Iść wszyscy i mówić z innymi. Kogo wybierać? Na tych stawiać, którzy są najbliżej wartości chrześcijańskich. Nie tych, co mówią, obiecają i nienawiść szerzą. Uchowaj Boże, to już jest pierwszy kryterium, odpada. Nie nienawiść, nie judzenie jeden na drugiego, nie. Merytorycznie. Siła argumentu, a nie argument siły jakieś na emocje, taką siłę wytaczają i jak na emocjach to nie przemówi do człowieka. On jest, tak, nie, bo nie i tak dalej. Także iść do wyborów i teraz praca od podstaw wszędzie. Dzieci, młodzież, wnuki, prawnuki, babcia, dziadziuś, rodzice, sąsiedzi, rozmawiać na argumenty. Polska jest sytuacja w świecie, to jest jedna wielka rewolucja antyboża i antynarodowa. Tak, to jest jedna wielka, gdzie popatrzymy w świat, na zachodzie. To, jak ten Weber teraz mówi, że ci są przeciwko, oni ścianę ogniową zrobią. My już ten ogień ich mieli, prawda? Patrzyliśmy, jak tym ogniem wypalali, prawda? Warszawy i nie tylko, prawda? I ludzi palili i wszystko i krematoria, to i gaz, wszystko potrafili. Niech oni nas już nie uczą. To takie potomkowie tamtych. No tak, to są potomkowie tamtych, którzy to zrobili Polsce. Ja nie mówię przeciwko wszystkim, ja mam w Niemczech przyjaciół. Ale to jest, mamy wspólne wartości. I się tu spotykamy i to są bardzo wartościowi ludzie. Jedni z pierwszych, którzy mi pomagali w Radiu Maria, byli Niemcy. A to ludzie wierzący. Z takim prawdziwie wierzący, nie tacy sekciarze, jak teraz w tej drodze synodalnej niemieckiej. przepraszam, mówię to, co myślę. Jeżeli nie mam argumentu, proszę mi dać argumenty. Jeżeli nie mówię prawdy. Życzę siły i wszystkim, żebyśmy za Polską poszli, Polską Bożą, Polską taką, która ponad 1000 lat ma te wartości najlepsze. Siły życzę, panowie, alleluja i...
Do przodu.
I do przodu. Bardzo dziękujemy.
I albo do roboty też można, ale i do roboty.
I do roboty.
Ewangelizacyjnej. Ludzie, nie?
Siły. Obrona prawdy to też ewangelizacja, jak mówiliśmy.
Pan minister uczy też w naszej uczelni na prawie.
Tak jest.
Wykłady. Studenci się bardzo cieszą.
I to jest ważne, co ojciec mówił, że rzeczywiście musimy odbudowywać, tak, te kadry, elity, nie bójmy się też tego słowa, na każdym poziomie. I to jest fundamentalna rola szkoły, uniwersytetu, właśnie tak jak akademia.
Nawet od przedszkola zaczynać. Jeżeli ktoś do przedszkola, najlepiej, żeby w domu wychowywać dzieci, a nie posyłać do żłobka. Nie? Od serca matki musi być ojca najpierw. Tak. No, tak, tak. Alleluja i nic, proszę Państwa, kochani, nie dajmy się. Liczymy na Was, dziękujemy. Tyle dobra ta słuchacze Radia Maria, rodzina Radia Maria robi. Tyle dobra. Nawet to, że się utrzymujemy przez 32 lata już. To jest fenomen. To Wy nas nas. Radio, bo w klasztorze dostaniemy i kawałek chleba, i cele, i pokój. Tak. Cele nie więzienną, tylko klasztorną. No, siły życzę. Ale jaki okręg wyborczy pana ministra jest?
Chełm-Zamość, czyli wschodnia Lubelszczyzna.
Chełm? Także... Tam jest Matka Boża Chełmska, przepiękne.
Sanktuarium.
Proszę tego pustosza pozdrowić, gdyby pan zobaczył.
Tak bardzo.
I Zamość też jest. W Zamości jest taki maleńki kościołek redemptorystów świętego Mikołaja.
Dokładnie tak.
Z Zamościa pochodzi pani minister Moskwa.
Tak.
Chyba tak. Tak?
Mam. Lubimy te same lody przy rynku.
Tak?
Są od bardzo wielu, wielu lat. Tak. No, ale ja tu bardziej Biłgoraj, czyli...
Biłgoraj, też bardzo dobrzy ludzie.
Piękne strony.
Tak, bardzo dobrze.
Górecko-kościelne niedaleko, tak. Sanktuarium świętego Stanisława.
Roztocze.
Tak, najpiękniejszy region w Polsce.
No, mamy studentów z Roztocza, bardzo dobrych. Już absolwenci. Tak, a pan minister? Pan minister Woś teraz.
Mój okręg to Rybnik, Racibórz, Jastrzębie. Ale po
Jastrzębie-Zdrój?
Jastrzębie-Zdrój, tak. Ale po stronie...
Stamtąd podchodzi ojciec Grzegorz Woś.
Porządne nazwisko.
Tak. Też Woś.
I porządny człowiek.
Tak. Nie od pożądania.
Tak jest. Natomiast co do sanktuariów, u nas jest Matka Boża Uśmiechnięta w Pszowie. I przepiękne górnośląskie sanktuarium, rzeczywiście ważne dla całego
kraju. Śląsk, pięknie.
Tak jest.
Tak. No, nic, po wszystkim.
Dzisiaj akurat tam byłem, udało się w powiecie wodzisławskim i mogę się podzielić z ojcem dyrektorem też radością, jak odwiedziliśmy szkołę wyremontowaną teraz z funduszy rządowych. I pani dyrektor z taką dumą mówiła, i to było piękne, z taką dumą mówiła o tym, jak ci ludzie 100 lat temu w czasie powstań śląskich decydowali się, żeby być po polskiej stronie. Oni chcieli być Polakami. I teraz zwłaszcza w tym kontekście, jak jest ten atak Niemców na Polskę, jak jest ten atak Unii.
My nie chcemy z Niemcami wojny.
To prawda,
bo to
nie prawda.
Ma takiej psychologicznej, ale bo tam Niemcy mogą dużo, my możemy razem dużo dobrego zrobić.
I współpracujemy. Ale natomiast jeżeli Unię Europejską chcą przekształcać w państwo europejskie, to oznacza likwidację państwa polskiego. Ale, i o to oczywiście no, to nie można się zgodzić.
Panie ministrze, właśnie a propos państw, tego w tym państwo federacyjne, ale pod kierunkiem Niemiec. No to ten Adenauer, mam taką informację, ja powtarzałem to już gdzieś tam. W każdym razie Adenauer, bo to od pewnego zacnego niemieckiego księdza prałata. Informacja, on powiedział, rozmawiałem z Adenauerem, powiedział... To, co zrobili Niemcy, to był błąd. Teraz będzie inaczej. Nie będzie muru berlińskiego, nie będzie dwóch Niemiec. To wtedy jeszcze było. Będzie jedna moneta, jedno wojsko i tak dalej. Nie wierzyli w to Polacy, którzy to usłyszeli. I ten ksiądz prałat Niemiec też nie wierzył. Pomyślał, że zawsze będą Niemcy federalne i po stronie Moskwy, prawda? Nie wierzyli. I stało się? Stało. Niemcy mają taką cechę, mają dalekomyślność. I idą jak walec cały czas do przodu. I swój interes. Wielkie Niemcy. Coś jest w mentalności. My jesteśmy bardzo spontaniczni. Emocjonalni. Damy się na emocje wziąć. Tego. I to tak nas rzuca. Jesteśmy dobrze rozpracowani. I teraz też na emocje. Jak ja oglądam czasem jak niektórych tych tak pseudopolityków, bo politycy to prawdziwi, to są ci, którzy mają są roztropnie zatroskani o dobro wspólne, tak? No to widzę właśnie, oni grają na emocjach. Ale Niemcy to i to idzie w tym kierunku. Unia Europejska ma być niemiecka.
Bardzo dobrze, ojcze, widać, porównując chociażby niemiecką opozycję i polską opozycję, prawda, że Niemcy potrafią w pewnych sprawach, które ich dotyczą, mówić jednym głosem, od praktycznie prawa do lewa.
I przeciwko sobie nie są.
A u nas niestety...
Bo to wygląda... Ale to, panowie, nie wiadomo, kto to jest. A ile było u nas tych, którzy szli z Moskwą? A ich dzieci... A inni jeszcze, a jeszcze różne były mniejszości, różne to wszystko razem, a tyle lat komunizmu i tej ideologii kłamliwej, a teraz te media, które nie są, nawet kapitał nie jest polski, no. A ile mediów było niemieckich w Polsce, własność niemiecka? I do dzisiaj, jak to jest. Także i to, a ludzie idą, jak kiedyś, tak tylko co do mediów. Pamiętam po pogrzebie pana Przemysława, Przemysław, ten wice, co zginął w tym.
Gosiewski.
Tak, Przemysław Gosiewski. Byłem na jego pogrzebie i wychodzę z kościoła i idzie ktoś, człowiek, niesie kamery, jakiś statyw i pisze TVN. I on do mnie mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I mówi, proszę ojca, ale ja tak muszę. A wie, proszę pana, musi pan tylko umrzeć. Kto pana zmusił? Do czego? Nie musi. Ale idą, bo zarobi. Nie każde pieniądze można brać. Nie za wszelką cenę. Nie wolno sprzedać duszy. Właśnie ducha trzeba. Przepraszam, ale panowie, życzę siły i Polsce sobie równocześnie życzę, żebyśmy Polski nie oddali. Idziemy do wyborów, kochani. Wszyscy, róbcie wszystko i wybierajcie tych, którzy po uczynkach ich poznacie, nie po obietnicach. Którzy już coś robią dobrego, zobaczyć, że zrobili coś dobrego dla Polski. Tych, a nie. Bo powstają jakieś partie, tu mnie przejedna pielgrzymka jednak, a taka partia powstaje, tam coś Polska ma w tym, prawda? No chwileczkę, spokojnie, poczekaj.
Wielu fałszywych proroków w międzyczasie będzie. Także.
To co? To siły życzę, alleluja i koniec.
Bóg zapłać, ojcze dyrektorze. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa.
Pana ministra Ziobrę pozdrawiamy.
Serdecznie
pozdrawiamy.
Nas też nigdy nie okłamał, nigdy nie oszukał. Porządny człowiek.
Bogu dzięki.
Prawo w obronie rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Ta część naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk wraz z nami, a w naszym studiu panowie wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś oraz pan doktor Marcin Romanowski. Temat związany z prawem, to i goście związani z tą rzeczywistością naszego życia i te rzeczywistości jak rodzina, suwerenność i wartości chrześcijańskie. W ramach wprowadzenia do tego tematu bardzo serdecznie prosiłbym panów ministrów o takie dwie rzeczywistości. Pierwsza to może o ukazanie w kontekście rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich. Z jakimi trudnościami się dzisiaj borykamy? Jakie trudności są przed nami w tej perspektywie? A z drugiej strony poprosiłbym również o wskazanie tych działań, prawnych działań, które zostały już wykonane w ostatnim chociażby czasie, które służą właśnie rodzinie, suwerenności oraz wartościom chrześcijańskim. Bardzo proszę.
To się podzieliliśmy z panem ministrem w ten sposób, że odpowiem na pierwszą część pytania, a pan minister Romanowski na drugą część pytania, czyli zagrożenia. Omówię, pan minister Romanowski, te remedia tej naszej ciężkiej pracy, o której z ojcem dyrektorem rozmawialiśmy, bo rzeczywiście to są godziny spędzone ze specjalistami, z ekspertami w napisaniu ustaw na działaniu, ale zagrożenia oczywiście podstawowe, zawsze funkcjonowanie każdego państwa to jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, tego fizycznego bezpieczeństwa zewnętrznego, czyli ochrony granic, ale też to ojciec dyrektor pięknie rozwinął, bezpieczeństwa ducha, czyli tego, czy my będziemy mogli sami stanowić o tym, czym jest właśnie rodzina, jak chronić moralność, jak chronić te fundamentalne wartości, które dla nas wszystkich są kluczowe. I te podstawowe zagrożenia, które są, no to właśnie wschód, wszyscy wiemy, zagrożenie militarne, agresja zbrodniczego reżimu Rosji na Ukrainę, ale też wcześniej przecież te działania hybrydowe, te rozpoczęcie nielegalnej migracji na masową skalę, atak na polską granicę, a jednocześnie ta tak zwana polska opozycja, która grała jakby z scenariusza pisanego cyrylicą, kiedy po tej granicy biegali z reklamówkami, kiedy w telewizji, w TVN-ie jeden z autorytetów pluł na mundur de facto funkcjonariuszy i żołnierzy państwa polskiego, nazywał perpsy i tak dalej. No to było właśnie te działanie, czyli działanie wymierzone w nasze bezpieczeństwo, i to robili ci, którzy likwidowali wojsko, likwidowali jednostki wojskowe, zamykali komisariaty. Wszyscy wiemy, więc pod tym względem rzeczywiście tutaj ciężka praca, żeby to odtworzyć. No ale z drugiej strony działania tej całej ideologii związanej z deprawacją młodzieży, ideologii związanej z takiej sprzecznej, niezgodnej z fundamentami prawnicy prawa natury, czyli wmawianiem ludziom zupełnie innej rzeczywistości niż ona jest, wmawianiem, że jest tam kilkadziesiąt płci, że każdy może sobie wybrać, że to nie ma nic wspólnego z biologią, realizacja tych tęczowych ideologii LGBT, przecież pamiętamy wszyscy tą tęczową koalicję, w której PSL w Polsce też uczestniczył, no takie nie nazywanie spraw po imieniu, rozmywanie pojęć, bo to jest główny cel neomarksistów, żeby rozmywać pojęcia, żeby tymi drobnymi, uchylnymi drzwiczkami wprowadzać coraz więcej, żeby małżeństwa już nie były tylko związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą, bo to teraz oczywiście trzeba precyzować, jak już w części telewizyjnej mówiliśmy. Tylko oni chcą już różnorakie, już nie tylko jakieś homoseksualne konfiguracje, ale wręcz różnorakie nazywać małżeństwami, tym świętym związkiem, przecież sakramentem. To są wszystkie działania, które mają rozbić fundament, rozbić i rozmyć fundament, jakim jest rodzina, żeby rodzina była słaba, żeby rodzina była pokraczna, żeby w tej rodzinie nie rosły dobrze ukształtowane dzieci, ukształtowane moralnie, z silnym kręgosłupem moralnym, bo wtedy, kiedy rodzina będzie zepsuta, to zepsute będzie też społeczeństwo, będzie słabe społeczeństwo. A kiedy słabe będzie społeczeństwo, wtedy słabe będzie państwo, wtedy słaby będzie naród. I w to grają eurokraci. To jest ideologia przesiąknięta pewną nienawiścią do chrześcijaństwa. Dla nich przecież historia Europy zaczęła się na rewolucji francuskiej, na tym mordowaniu w Wandei, na tym ludobójstwie katolików w Wandei. I to są ich najważniejsze wartości. A nie pamiętają o tym wielkim dziedzictwie chrześcijańskim. I działają właśnie w ten sposób, żeby ta Unia Europejska stała się, jak ojciec dyrektor przed chwilą powiedział, niemiecką Unią Europejską, czyli stała się państwem europejskim. I to nie są czcze słowa, tylko to jest pewna prawda, pewna rzeczywistość, którą trzeba nazywać, bo żeby dobrze walczyć z zagrożeniami, to trzeba najpierw je dobrze zdiagnozować, dobrze nazwać. I tak jest w tej chwili, bo nie tylko umowa koalicyjna, którą Scholz zawarł w ramach rządu niemieckiego, gdzie wprost wpisał dążenie do budowy państwa europejskiego, do federalizacji Europy, to nie tylko prezydent Francji Macron, który cały czas mówi o suwerenności,
ale nie suwerenności państwa francuskiego, tylko cały czas mówi o suwerenności europejskiej, że to suwerenność europejska ma być tym kluczowym działaniem. Ale to są realne działania, które Unia Europejska już podejmuje. Von der Leyen, Timmermans, całe to towarzystwo zwołało tak zwaną konferencję na rzecz przyszłości Europy. I co ta konferencja na rzecz przyszłości Europy zaproponowała? Znaczy, czym jest? To jest pewne preludium, taki wstęp do zmiany traktatów. Oni chcą znieść tą resztkę suwerenności, którą mamy, te kompetencje, za które odpowiadamy, zabrać je państwom członkowskim, czyli państwom narodowym, zabrać je Polsce i przekazać Unii Europejskiej. Chcą zmienić traktaty po to, żeby znieść jednomyślność. Na przykład w zakresie polityki zagranicznej jeszcze mamy prawo weta. Na przykład w zakresie podatków. Takie nowe prawo europejskie w zakresie podatków może być prowadzone wyłącznie za zgodą wszystkich państw. Czyli de facto mamy prawo weta, jeśli się nie zgodzimy. Oni chcą to znieść. Tak samo leśnictwo, obrona lasów. Przecież miliony ludzi w Polsce broniło lasów. W tydzień zebraliśmy 500 000 podpisów w ustawie w obronie lasów. Zresztą bardzo dziękuję, bo w tej chwili w parlamencie już jest po komisjach. 16 sierpnia na Sejmie będzie drugie czytanie. Będziemy ją realizować, mam nadzieję, głosować, żeby weszła w życie. I tak samo jest właśnie w zakresie leśnictwa. Oni chcą znowu zabrać kompetencje polskie, wyłączne kompetencje, które mamy w zakresie leśnictwa i oddać te kompetencje Unii Europejskiej. Czyli zabrać 1/3 powierzchni, terytorium kraju, bo lasy to jest gigantyczne bogactwo i oddać je w zarząd komu? No Niemcom, eurokratom. Kto lepiej będzie rządził polską ziemią, polskimi lasami, polskim dziedzictwem, tym wszystkim, co nas łączy? Kto lepiej będzie tym rządził? Polski leśnik, który jest świetnie wykształcony, który kocha przyrodę, który wie, jak dbać o las, czy jakiś eurokrata, jakiś Niemiec, który tutaj przyjdzie i będzie realizował swoje interesy. I w tej chwili to jest ta podstawowe zagrożenie, czyli z jednej strony, podsumowując, ze wschodu realne zagrożenie militarne, przecież grupa Wagnera, która w tej chwili na Białorusi grasuje, buduje nowe obozy, jest przy granicy Polski, my musimy wzmacniać armię, musimy się zbroić i kiedy my się zbroimy, to Platforma w 2001 roku, 2021, czyli kiedy już było wiadomo, że trwa wojna hybrydowa, było wiadomo, co robi Łukaszenka, wtedy Senat kontrolował przez Platformę, podjął uchwałę z jednym punktem, jedną poprawkę do budżetu wprowadzili. Zabrać 6 miliardów polskiej armii na zbrojenia. Obniżyć budżet polskiej armii, obniżyć budżet polskiego wojska na zbrojenia. To była ich propozycja. To są te zagrożenia ze wschodu, czyli działania Putina, działania Łukaszenki, wojna hybrydowa, ale też ci, no to Stalin zdaje się nazywał tak, albo agenturę, realnie agenturą, albo pożytecznych idiotów. I w ten sposób niestety, no czy jak nazwać inaczej tych, którzy głosują za tym i proponują wprost w uchwale Senatu, żeby obniżyć budżet na armię i na zbrojenia. Więc to jest zagrożenie realne, militarne. Ale z drugiej strony te zagrożenia ducha, te rozmywanie, ten atak na rodzinę, ten wtapianie genderyzmu w każdy możliwy dokument, próby zmiany traktatów w końcu połączone z odebraniem, ograniczeniem polskich kompetencji, a tam, gdzie nie mogą zmienić traktatów, bo dlaczego oni teraz tak mocno naciskają, bo to jest zagrożenie właśnie związane z tymi zmianami traktatów, dlaczego von der Leyen patrzyła na Tuska, kiedy był szefem Europejskiej Partii Ludowej i mówiła, czekam, aż będziesz premierem w Warszawie. Dlaczego Weber teraz mówi, że wrogiem jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, suwerennej Polski, Zjednoczonej Prawicy, bo oni potrzebują tutaj kogoś, kto będzie tylko kiwał główką i kto na złotej tacy odda eurokratom polską suwerenność. To zgodzi się na te zmiany traktatów. Dlatego muszą w Polsce zainstalować taki rząd i dlatego są te wszystkie działania rozpalone na emocje. Ale trzeba merytorycznie, trzeba dobrze się bronić i jednoznacznie, stanowczo działać. I bez zmiany rządu oczywiście nie zmienią traktatów. To jest ich cel. Ale oni nie poprzestają. Te wszystkie genderyzmy wtapiają, podłączają w różne miękkie dokumenty, czasem różne konkluzje, które pan minister Ziobro wetował, które na Radzie Europejskiej bronił polskiej racji stanu. My też uczestniczyliśmy, mieliśmy tą przyjemność w tym współuczestniczyć, ale to są też rozporządzenia, dyrektywy, gdzie trzeba pilnować, żeby właśnie te różne genderyzmy przemycane nie uchylały furtki, bo z jednej strony jest twarde prawo, czyli traktaty, którego nie mogą zmienić rzeczywiście bez zgody wszystkich rządów i dlatego chcą w Polsce zmienić rząd, ale z drugiej strony mamy te miękkie prawo, jakąś taką furtkę, furteczkę, która podlega interpretacjom. I teraz tę interpretację kto stosuje? No sądy, sędziowie. Jakie są sądy, jacy są sędziowie, doskonale wiemy i oczywiście to idzie rozszerzająco, zawsze przychylnie, liberalnie, lewicowo, postępowo i tak dalej, i tak dalej. Co to za postęp? To jest deprawacja i zepsucie. Ale jeszcze oprócz sądów tych zwykłych jest tak zwany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Trybunał tak zwanej Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli polityczny organ złożony z tak zwanych sędziów powoływanych bezpośrednio przez organy europejskie, który zawsze będzie realizował agendę europejską, który zawsze będzie realizował wszystko to, co jest w interesie wyłącznie Niemców czy Europy, a nie innych krajów członkowskich i który właśnie te wszystkie sprawy po to chce mieć rozmyte, żeby potem, jak tam będzie jakieś postępowanie, mógł sobie wyinterpretować kolejne tak zwane prawa, które oni tam twardo forsują. Dlatego trzeba bronić rodziny, które jest zagrożona, dlatego trzeba bronić polskiej suwerenności, którą chcą nam zabrać, dlatego trzeba bronić wartości chrześcijańskich, bronić tego, co jest spoiwem, spoiwem też dla naszego narodu, spoiwem nas wszystkich Polaków, co łączy. No, Bóg, honor, ojczyzna. To kardynał Wyszyński mówił, będą chcieli uderzyć w naród, to pierwsze uderzą w Kościół i to też widzimy, chcą zniszczyć suwerenne państwa narodowe, dlatego najpierw uderzają w wartości, dlatego najpierw realizują te wszystkie sprawy. Takie są zagrożenia, które bardzo pokrótce można w ten sposób nakreślić.
Dziękujemy, mówił pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Serdecznie proszę, pan dr Marcin Romanowski.
Tych zagrożeń jest rzeczywiście wiele i dla polskiej suwerenności, i dla polskiej duszy, dla polskiej tożsamości, ale myślę, że jakby takim pierwszym remedium to musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli mówimy o tych zagrożeniach ze strony liberalnego Zachodu, któremu nie możemy ulegać, musimy bronić polskiej suwerenności, naszej chrześcijańskiej tożsamości, też realizować właśnie nasze narodowe interesy, a nie właśnie jakieś wizje lewackich ideologów czy niemieckich polityków, to musimy sobie zdać sprawę, że to wszystko musimy realizować w tym momencie w obszarze przede wszystkim Unii Europejskiej, której jesteśmy członkami, ale musimy się otrząsnąć. Wielu już zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest ziemia obiecana, jakaś mityczna Unia, która przekazuje Polsce środki, bo nie wiem, obaliliśmy komunizm, stworzyliśmy Solidarność, etc. Nie, to jest bardzo brutalna gra interesów i musimy po prostu te nasze narodowe interesy skutecznie i efektywnie rozgrywać. I tutaj w sytuacji, kiedy jesteśmy w mniejszości, bo trzeba do tego wprost się przyznać, że Polska jako państwo, które broni suwerenności, broni tożsamości chrześcijańskiej, niewielu ma sojuszników. Oni na szczęście, jest ich coraz więcej, dlatego stawiamy opór, bo zdajemy sobie sprawę, że musimy przeczekać ten trudny czas, kiedy europejski establishment to jest głównie lewica i liberałowie. Rozwój wypadków w Europie pokazuje, że tak się dzieje, tak? Ale musimy wytrwać i musimy nie dopuścić do sytuacji, w której Polska wypadnie z tego obozu państw opierających się centralizacji niemieckiej. A tak by się stało, gdyby do władzy w Polsce w październiku doszła obecna totalna opozycja. Ale właśnie, żeby to rozgrywać, musimy być zdecydowani i stanowczy. Nie możemy właśnie być na kolanach, posłusznie wykonywać tych poleceń, ale zdawać sobie sprawę też, jakie są ich metody, a ich metody to są takie metody salami, włożenie nogi w drzwi, metoda okrajania suwerenności krok po kroku. No trochę tak jak z tą starą zasadą, że żabę gotuje się powoli. Jeżeli wrzuci się do wrzątku od razu, no to wyskakuje, ale jeżeli tę wodę podgrzewa się stopniową, to można żabę ugotować. I tak się niszczy suwerenność państw, tak się niszczy też rodzinę, czy w ogóle wszystkie instytucje, które opierają się właśnie, jak to mówił niedawno przed chwilą ojciec dyrektor, na prawie naturalnym. No, ja jakiś czas temu zajmowałem się pisaniem ustawy, w której trzeba było wprost zdefiniować, że małżeństwo to jest związek jednego mężczyzny z jedną kobietą i że matką może być tylko kobieta, a ojcem może być tylko mężczyzna. No, pewne rzeczy, które jeszcze parę lat temu wydawały nam się tak oczywiste, że w ogóle nie było sensu o tym mówić, a gdybym ja kiedyś Kiszczak mówił, że coś takiego kiedyś trzeba będzie pisać, to chyba traktowano by nas jako szaleńców, tak? A to jest rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach i z którą musimy naprawdę realnie obecnie walczyć. I to jest właśnie to wyzwanie. A żeby to robić w tym momencie, no to w pierwszej kolejności oczywiście musimy zwalczać te tendencje, z którymi mamy do czynienia po stronie Unii Europejskiej. I tutaj właśnie to, no, powiedzmy sobie wprost, wetowanie jest jedną z podstawowych metod, która przynosi skutki. Podam przykład. W 2021 roku pan minister Zbigniew Ziobro zdecydował, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawetuje konkluzje dotyczące praw dziecka, strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka. To zresztą jest taka europejska typowa metoda, że bierze się jakiś szlachetny cel, ochronę praw dzieci, obronę kobiet przed przemocą, obronę równości i do często różnych bardzo potrzebnych czy szlachetnych deklaracji, potrzebnych w sensie, że mogłyby być, mogłoby ich nie być na poziomie europejskim, bo i tak państwa takie jak Polska na pewno to realizuje, ale tam się wkłada właśnie tę genderową, lewacką ideologię. No i właśnie tak niestety było również w tym przypadku, w związku z tym decyzja o zawetowaniu tego unijnego dokumentu, który w konsekwencji doprowadziłby, gdybyśmy tego nie zrobili, do tego, że na przykład polskie instytucje mogłyby być karane finansowo, tak jak się teraz szantażuje samorządy za to, że nie realizują genderowej agendy, bo tam była cała siatka pojęciowa genderowa i obowiązek do wprowadzania tej ideologii chociażby w szkołach, uderzenie w konsekwencji w tradycyjny model rodziny, pośrednie, pewna równia pochyła do homozwiązków, homomałżeństw w cudzysłowie, adopcji dzieci, etc., etc. I co się stało w następnym roku? Akurat wtedy byłem na Radzie Unii Europejskiej. Nie trzeba było już wetować, bo dokument, który wówczas był negocjowany, oczywiście na początku był przesiąknięty ideologią gender, ale oni już wiedzieli, tak? Że my na to nie pozwolimy. Każde pojęcie gender, każde odwoływanie się do kwestii ideologicznych, a nie do racjonalności, będzie przez nas zastopowane w sposób zdecydowany i konsekwentny. I cóż, można było tylko ucieszyć się, że udało się wynegocjować dokument, który był przyzwoitym dokumentem. Tam jedno oświadczenie interpretacyjne trzeba było złożyć dla pewności, bo z oszustami i krętaczami nigdy nie wiadomo, że prawo rodzinne to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich i że płeć to jest w sensie biologicznym, a nie żadnym innym, ale udało się tak. No, to działa też nie krótko, bo w 2023 roku, w tym roku też musieliśmy wetować konkluzje, no bo były genderowe. Takich przykładów mogę podawać więcej. A więc zdecydowanie i konsekwencja. Udało się zastopować w 2016 roku rozporządzenie, które chciało wprowadzić tylnymi drzwiami uznawanie w Polsce skutków w cudzysłowie małżeństw homoseksualnych zawieranych za granicą, tam gdzie systemy prawne tego typu aberracje dopuszczają. Udało się też, to może nie ma takiego bezpośredniego na pozór związku z kwestiami obrony rodziny, wartości, zastopować Polska nie jest w prokuraturze europejskiej. I to jest przykład, mówiliśmy o tym w części telewizyjnej, jak te rzeczy się z sobą łączą. Kwestie dotyczące suwerenności państwowej, sensu stricto i kwestie wartości, że tutaj prokuratura europejska na pozór wydawała się instytucją, którą w sumie przecież moglibyśmy zaakceptować, przecież tam chodziło tylko o ściganie, łatwiejsze ściganie przestępstw finansowych przeciwko Unii, ale bardzo ciekawa rzecz. Za chwilę okazuje się, że jest pomysł, żeby kolejne przestępstwa stały się przedmiotem właściwości prokuratury europejskiej. Za chwilę pojawia się pomysł, żeby mowa nienawiści była być może ścigana przez europejskich prokuratorów. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest równia pochyła. Stworzenie jednej instytucji powoduje, że nagle ona zaczyna puchnąć, zaczyna pożerać kompetencje kompetencje państw członkowskich w tym wymiarze funkcjonowania państwa i jak widzimy w tym wymiarze również dotyczącym wartości, no bo cóż to jest mowa nienawiści, to jest bolszewicki pomysł z lat 40., który teraz przez neomarksistów zachodnioeuropejskich jest wykorzystywany jako pałka ideologiczna do niszczenia wszystkich, którzy ośmielają się twierdzić, że czarne jest białe, a białe jest czarne, jak mówił klasyk, tak? A więc chodzi o to, że mamy do czynienia z destrukcją pojęć i nazywanie rzeczywistości taką, jaka ona jest, jest określane mową nienawiści i jest ścigane. Mamy do czynienia z sytuacją, w której zabijanie dzieci nienarodzonych jest nazywane prawem reprodukcyjnym. To są właśnie te rzeczywistości, z którymi trzeba walczyć. I mówiłem tutaj o też tych kwestiach związanych z wprowadzaniem tylnymi drzwiami różnego rodzaju właśnie tych w cudzysłowie nowinek ideologicznych. Takich właśnie jak homo małżeństwa, w cudzysłowie małżeństwo oczywiście, no bo to przecież z małżeństwem nie ma nic wspólnego, adopcji dzieci przez takie związki homoseksualne czy surrogacja. I te rzeczy najłatwiej wprowadza się wykorzystując właśnie te tylne drzwi, wykorzystując fakt, że na przykład Polka z Angielką zawiera właśnie taki związek w Anglii, a następnie przyjeżdża do Polski i oczekuje, żeby uznać to w polskich rejestrach stanu cywilnego, jeszcze do tego wpisać ją i jej partnerkę jako rodzica jeden i rodzica dwa właśnie w tych aktach stanu cywilnego. I te rzeczy się miały dziać, tak? To są właśnie, to się określa często jako litygacje strategiczne, tak? Że wyszukuje się takie sytuacje i próbuje się uruchamiać postępowanie, najpierw przed urzędami, potem przed sądami, żeby metodą kłamstw, metodą kręctactw, metodą manipulacji wprowadzać, niszczyć nasz system prawny, bo to jest właśnie ten sposób działania. To jest takie włożenie w ten sposób nogi w drzwi. To jest sytuacja, w której jak już raz się coś takiego zaakceptuje, to potem idzie to na zasadzie domina. I przed tym właśnie trzeba ostrzegać i trzeba zwalczać tego typu sytuację już na samym początku. I pan minister Zbigniew Ziobro zresztą w tej sytuacji podjął bardzo stanowcze działania. Prokuratury od początku przystępowały do spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych właśnie w zakresie aktów stanu cywilnego, żeby nie zgadzać się, żeby pilnować, żeby nigdzie nie doszło do sytuacji, że jakiś sąd wyrazi zgodę na wpisanie dwóch kobiet jako matek, czy dwóch mężczyzn jako ojców i różne tego typu konstelacje. I ostatecznie to się udało. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest tutaj odpowiedni. Na wszelki wypadek jest gotowy projekt ustawy, który ma to potwierdzić. To ten, o którym mówiłem na początku, który no właśnie wprost już mówi, że matką może być tylko kobieta, a ojcem może być tylko mężczyzna. Ale to jest przykład, jak udało się przewalczyć. Inny przykład, jak udało się pokazać, że można obronić wolność sumienia, wolność religii, chociażby sprawa drukarza z Łodzi. Przez wszystkie sądy, łącznie z Sądem Najwyższym, Trybunał Konstytucyjny ostatecznie uznał rację prokuratora generalnego, że nie można nikogo zmuszać do działania wbrew jego sumieniu, że zmuszanie drukarza do tego, żeby drukował ideologiczne materiały, które promują genderową ideologię sprzeczną z czyimś sumieniem, z wiarą, no to nie jest tak. Takie rzeczy są w polskim systemie prawnym niedopuszczalne, bo my chronimy wolność. Chronimy ludzką wolność, możliwość działania zgodnie z naszym sumieniem. I to się udało. Udało się również przygotować, tutaj pan minister Woś mówił o innym ważnym projekcie społecznym w obronie lasu, ale też ważny projekt społeczny w obronie wiary, tak? Projekt, który mówi o tym, że trzeba rzeczywiście realnie chronić wolność religii, wolność sumienia i zmienić przepisy z czasów stalinowskich de facto w sensie materialnym pochodzące, które tak naprawdę tworzą fikcje, które w sposób wręcz ośmieszający system prawny pozwalają na drwienie z wiary, ze świętości. No, jak to jest, że można ławkę zniszczyć w parku i za to się odpowiada, a nie można, a za zniszczenie kapliczki przydrożnej trzeba jeszcze udowadniać dodatkowe elementy, jak na przykład naruszenie uczuć religijnych. I takich przykładów można mnożyć, mnożyć i mnożyć. I na koniec może, bo była mowa też o tych kwestiach związanych z suwerennością i z migracją. Właśnie te realne, konkretne działania. Natychmiastowy brak zgody na przymusowe relokacje. Wszyscy doskonale wiemy, znowu byśmy mieli efekt domina, gdybyśmy zgodzili się na jakiekolwiek kwoty przymusowych migrantów. Zdecydowane i kategoryczne nie w 2015-16 roku i zdecydowane kategoryczne nie teraz. Nie będziemy zgadzać się na wciskanie Polsce nielegalnych migrantów. Uchodźcy, którzy są rzeczywistymi uchodźcami wojennymi, znajdowali w Polsce ochronę, ale nie możemy zgadzać się na dyktat, na to, żeby naprawiać błędy niemieckie polityki Herzlich-Willkommen i bronić polskiej granicy. To jest właśnie to, co jest dla nas ważne i fundamentalne. Mur miał nie powstać, mur powstał. Udało się zwiększyć polską armię do ponad 170 tysięcy żołnierzy. Za czasów Platformy Obywatelskiej zeszliśmy poniżej 100 tysięcy, a więc bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo społeczne, a także ochrona naszej tożsamości, ochrona rodziny, ochrona Kościoła. To są te wyzwania i te konkretne działania. Wiele udało się zrobić, wiele jeszcze przed nami. Też rozumiem wiele osób, które chciałyby więcej. Sam mam też takie niejednokrotnie poczucie, że pewne projekty, które czekają, mogłyby już pójść dalej, ale jedno jest pewne i fundamentalne. Jeżeli teraz nie zmobilizujemy się, jeżeli teraz nie pójdziemy do wyborów i nie zagłosujemy za tymi ugrupowaniami, za tymi kandydatami, którzy rzeczywiście, dla których Bóg, honor i ojczyzna są rzeczywiście w sposób szczery ważne, to cóż, opozycja pokazała, na co ich stać. Tylko czekają, żeby w niemieckim interesie niszczyć wszystko to, co jest dla nas ważne i też niszczyć polski dobrobyt, który udało nam się wypracować przez tyle lat, przez te 8 lat ciężkiej pracy, bo na koniec powiem, no cóż, kto zadba o naszą tożsamość i też o nasze interesy? Niemcy, Francuzi, Holendrzy? Nie, sami musimy o nie zadbać, a zadbamy o nie wtedy, jeżeli będziemy rzeczywiście stali przy tym, przy czym stali nasi ojcowie, czyli broniąc Kościoła, broniąc naszych wartości i broniąc suwerenności Polski.
Ja tylko krótko dopowiem, przyłączę się do tych podziękowań, które pan minister Romanowski przekazał dla tych wszystkich, którzy angażowali się w zbiórkę podpisów w obronie chrześcijan, bo to jest bardzo ważny projekt, niezwykle ważny projekt. W tej chwili w prawie, w tych przesłankach, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności, jest tak zwane złośliwe przeszkadzanie, czyli trzeba wyrazić wewnętrznie, czy de facto w zeznaniach ktoś musi powiedzieć, że rzeczywiście miał intencję, żeby złośliwie przeszkodzić. Ale jak może chrześcijanin obojętnie przejść wobec tego, że ktoś mu przerywa mszę świętą, modlitwę? najważniejszą rzecz, którą jako chrześcijanie, jako katolicy mamy. Dlatego ten projekt jest bardzo ważny, bo ten projekt wprowadza obiektywną przesłankę. Już nie będzie takich przykładów jak tu w Toruniu, gdzie jedna z posłanek sobie przyszła z transparentami na mszę świętą, zakłóciła mszę świętą, przerwała mszę świętą. Ludzie nie mogli normalnie się pomodlić w tym najważniejszym akcie, w szczycie życia chrześcijańskiego w Eucharystii, bo pani musiała przyjść zaprotestować. I kiedy prokurator postawił jej zarzuty, kiedy poszła do sądu, to co zrobił sąd? Uznał, że nie, jednak to było, co nie było złośliwe, przeszkadzanie, tam nie było złośliwości, bo ona manifestowała jakieś swoje poglądy i tak dalej. Niech wyjdzie z kościoła, niech se gdzieś tam na rynku pokrzyczy, proszę bardzo, wolność słowa, ale niech nie przerywa mszy świętej. I po to ten przepis jest, żeby sędziowie, którzy sobie chcą radośnie interpretować, którzy chcą zmieniać prawo przez swoje interpretacje, właśnie takich spraw nie popełniali. Ale my w tych ostatnich latach, te 8 lat, to nie tylko kwestia oczywiście pilnowania tych wszystkich spraw europejskich, obrony, ale to też czas gigantycznych reform. My naprawdę wykonaliśmy gigantyczną pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wszędzie tam, gdzie było zielone światło, tam zostały zrealizowane bardzo głębokie reformy. Czy to służbie więziennej, czy u komorników, czy ściągalność alimentów, czy w ochronie kobiet, czy w prawie karnym, zaostrzenie prawa karnego. W końcu ci kryminaliści będą siedzieli nie jak teraz za gwałt, szanowni państwo, za gwałt średnio ponad połowa wyroków, 50% wyroków, to 2 lata za gwałt. To jest coś skandalicznego. Od 1 października wchodzą przepisy, żeby to radykalnie zaostrzyć. Ale my też broniliśmy, bo najważniejsze, co ojciec dyrektor zawsze powtarza, młodzi, młodzież, ochrona przed deprawacją. Ochrona przed tą deprawacją Zachodu to jest właśnie też polska szkoła, programy młodzież. I tutaj mam upoważnienie, zresztą serdecznie pozdrawiam księdza doktora Sebastiana Krzyżanowskiego, poczciwego proboszcza z Obrowca, który przekazał mi kilka przykładów na Śląsku, w tym przypadku Śląsku Opolskim, jak opisuje, opowiada, że rodziny wręcz z Niemiec przyjeżdżają do Polski, przywożą swoje dzieci, żeby te dzieci poszły do polskiej szkoły, bo nie są w stanie się inaczej obronić przed tą deprawacją, której tam w tych niemieckich szkołach doświadczają, gdzie te wszystkie różne organizacje, tęczowe organizacje wchodzą, deprawują dzieci, gdzie rodzice właściwie nie mają na to sensownego wpływu, tylko jest ta państwowa agenda realizowana. Jak ktoś jest przeciw, to od razu te Jugendamty i tak dalej wchodzą w grę i działają. I pod tym względem my potrzebujemy polskiej suwerenności, potrzebujemy państwa, gdzie sami Polacy będą o tym decydowali, a nie, żeby takie sprawy były nam narzucane, żeby ta agenda deprawacji, agenda zepsucia, te sprawy, które są szkodliwe dla ducha, dla człowieka, żeby one nie były narzucane z góry przez eurokratów, przez Niemców, którzy rządzą Unią Europejską, przez tych wszystkich, którzy tam o tym decydują, bo właśnie po to jest suwerenność, żebyśmy sami mogli ukształtować sprawy Polski, tak, żeby one jak najlepiej służyły człowiekowi, wolności człowieka, jego najlepszemu rozwojowi, integralnemu rozwojowi w każdej sferze, w sferze ducha, ale też w sferze gospodarki, w sferze obrony polskich interesów. Tak jak powiedział pan minister Romanowski, kto lepiej zadba o polskie interesy? Polak czy Niemiec? Polak czy Francuz? Polak czy Włoch? No Polak. Kto lepiej zadba o polskie lasy? Polski leśnik czy Niemiec? No są odpowiedzi oczywiste dla każdego, dlatego musimy się mobilizować, dlatego te wybory, które już za 60 parę dni 15 października są tak ważne, tak historyczne i dlatego ta pełna mobilizacja i zachęta, żeby iść i przekazywać wszystkim dalej, nieść tą informację, jak wielką stawką obarczone są te najbliższe wybory.
Dziękujemy. Prawo w obronie rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich to temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja na zegarach 22.30. Naszymi gośćmi są wiceministrowie sprawiedliwości pan Michał Woś oraz pan dr Marcin Romanowski. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery kontaktowe dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Już za kilka chwil odbieramy pierwsze telefony podczas naszego spotkania, a tymczasem zapraszam do wysłuchania utworu pod tytułem Rodzina nasz skarb w wykonaniu Rodziny Kaczmarek.
Obraz tylu wspomnień twoich oczu i trosk budzi jednym słowem jak aksamit twój głos. Nie zapomnę dni, gdy ty w swoich dłoniach miałaś świat. Serce moja mamo, do najmłodszych wracam lat.
Pierwsze kroki, nowe słowa i płacz, które jak największy, najcenniejszy mi skarb. Nie zapomnę jak twój śmiech nie przez panu koił noc. Zmienia w moje szczęście większe zło.
Spełnić swe marzenia, zdobyć najwyższy szczyt. Nie bać się otworzyć nowej karty swych dni. Siłę dałeś mi, by mieć jak najlepszy w życiu start. Za to ci dziękuję, za ojcowski twój dar.
Wczoraj nie wiedziałeś, jaki robić masz krok. Chciałem jak najlepiej wskazać najmniejszy błąd. Dzisiaj dobrze wiesz, gdzie sens, jak odważnie patrzeć w dal. Oczy pełne marzeń, niech otwiera się świat.
Choć nie zawsze słońce świeci na naszym niebie, nadchodzą pochmurne dni.
Razem wśród każdej burzy tulimy się do siebie, by wyśnić najlepsze sny.
Tańczy płomień, nudzi wszystkim przed snem.
Fotografia to jej blask, pozostanie w sercach nam. Bo nasz wspólny oddech to rodzinny nasz
Rodzina Kaczmarek w utworze Rodzina nasz skarb. A na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Prawo w obronie rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich to temat, który podejmujemy. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Naszymi gośćmi są wiceministrowie sprawiedliwości, pan Michał Woś oraz pan dr Marcin Romanowski, Suwerenna Polska. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie właśnie pytanie, bo w ogóle temat...
Mamy przyjemność.
Jest Piotr z Gdyni.
Bardzo proszę, panie Piotrze.
Mam takie właśnie pytanie. Jak uzdrowić sytuację w ogóle w sądach rodzinnych w Polsce? Bo też i w kampaniach społecznych przedstawia się przemoc względem mężczyzn, względem kobiet, mężczyzn, a nie mówi się jakby odwrotnie na ten temat. I tą sytuację wykorzystują niektórzy nieuczciwi mecenasi, którzy projektują winę mężczyzn w sądach rodzinnych. i wówczas taki mężczyzna nie może się obronić w żaden sposób, nie ma głosu w sądzie, nie może nic zrobić, pozbawiony jest rodziny i nie tylko. Często tacy mężczyźni też lądują na ulicy. Takich historii naprawdę jest bardzo dużo. Trzeba by może zwrócić uwagę na to, że przemoc nie ma płci. W tych spotach właśnie w kampanii społecznej powinno być to przedstawione też, że przemoc może być również względem mężczyzn od kobiet, a nie a priori, że tylko mężczyzna jest przemocowy, bo tak jak mówiłem, to się wykorzystuje właśnie przeciwko mężczyznom i rozbija się rodziny w ten sposób. Także to jest właśnie takie moje pytanie. Jak uzdrowić tą sytuację w sądach rodzinnych? Mm-hmm. I kiedy zwróci się uwagę też na to, że przemoc może być względem mężczyzn, kobiet względem mężczyzn. Nie można a priori jakby uznać, że tylko mężczyźni są przemocowi, bo to jest fałszywe stanowisko.
Panie Piotrze, dziękuję za podjęcie tego tematu. Bardzo proszę, pan minister Marcin Romanowski.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Panie Piotrze, ono jest rzeczywiście ważne i myślę, że ta świadomość, że przemoc to nie tylko przecież przemoc w stosunku do kobiet, ale również do mężczyzn, coraz bardziej się przebija. Też przebija się przez taką barierę wstydu, bo w sposób taki naturalny w naszej kulturze, to jest kwestia może czasów też, to trudno byłoby mężczyźnie przyznać się do tego, że jest pokrzywdzony przemocą i to się dzieje, tym niemniej jednak no, trzeba też zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o tę przemoc fizyczną, tę bardziej brutalną przemoc fizyczną, to chociażby ze względu na biologię, na to, że mężczyzna z natury jest silniejszy, to on jednak jest częściej sprawcą przemocy niż kobieta. Mówię tutaj oczywiście bardziej o takich o kwestiach przemocy między osobami w tym samym wieku, bo oczywiście zupełnie inna jest sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z przemocą właśnie wobec dzieci czy wobec seniorów, co też jest przecież bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem. No w ogóle kwestia przemocy tej w relacjach, tak, jest trudna i delikatna i trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę, że może być wykorzystywana i jest wykorzystywana chociażby w sytuacjach sporów między małżonkami. No, nie jest przecież tajemnicą dla prawników, ale nie tylko, że przepraszam za wyrażenie, tak zwane sprawy oznęty, czyli oznęcanie się z artykułu 207 kodeksu karnego po prostu uruchamia się w ramach postępowania rozwodowego jedna strona przeciwko drugiej, tak dla bezpieczeństwa, tak zawsze może uda się coś udowodnić. I to jest, mi się wydaje, realny problem. Z przemocą trzeba walczyć. Przemoc jest realnym problemem do rozwiązania, do przewalczenia, bo to jest, no, trudno sobie znaleźć bardziej karygodną sytuację niż właśnie przemoc w relacji między ludźmi, którzy powinni być dla siebie wsparciem. Czy to przemoc fizyczna, czy to przemoc ekonomiczna, czy przemoc psychiczna, ale cóż, jakie jest remedium? Na pewno trzeba przecinać pewne relacje, które są toksyczne, które są relacjami no, różnego rodzaju, no, zazwyczaj niezinstytucjonalizowanych związków. I to się dzieje. Natychmiastowy nakaz opuszczenia przez osobę stosującą przemoc mieszkania to jest przykład, który w mojej cenie jest przykładem skutecznego i sprawiedliwego i efektywnego działania. To jest wszystko pod kontrolą sądów. Policjanci odpowiadają dyscyplinarnie za nielegalne zastosowanie tego nakazu i po prostu mają dodatkowe narzędzie, które skutecznie przerywa pewną spiralę strachu, niepewności. I z tego, co widzimy, a przyglądamy się temu bardzo uważnie, to nie dostrzegamy tam sytuacji, w których to narzędzie byłoby nadużywane. A efekty widać, tak? Spada liczba przypadków przemocy, jednocześnie wzrasta liczba różnego rodzaju środków. Natomiast rozwiązanie, jakby jak uzdrowić, odpowiadając dalej na pytanie pana Piotra, jak uzdrowić sądy rodzinne? No cóż, powiem tak, sądy generalnie potrzebują uzdrowienia, to spłaszczenie struktury, to spowodowanie, nie powiem odmiejscowienia, no bo to nie jest pełne odmiejscowienie, ale możliwość przekazania sprawy do sądu w sąsiedniej miejscowości, która jest mniej obciążony, co jest w projekcie spłaszczenia struktury, myślę, że jest po części rozwiązaniem. Drugim, kolejnym rozwiązaniem są różnego rodzaju działania, które już podjęliśmy albo które są już przygotowane. Powiem chociażby o fakcie, że mamy projekt, który przewiduje darmowe mediacje przed rozwodem. Po to, żeby się pogodzić, a jeżeli jest to niemożliwe, no bo czasami, czy zazwyczaj jak już dochodzi do sprawy rozwodowej, nie będzie to możliwe niestety, tak, to przynajmniej, żeby to rozstanie było polubowne, tak, bo te sytuacje, o których mówi pan Piotr i te, o których ja wspomniałem, no te uruchamianie przeciwko sobie różnego rodzaju oskarżeń, postępowań, o znęcanie się, to jest w sytuacji konfliktu. Jeżeli złagodzimy konflikt, to odpadają również te problemy, o których mówimy. Dużym problemem też jest, jak wszyscy doskonale wiemy, kwestia związana z kontaktami z dzieckiem, z ich wykonywaniem. Tutaj z kolei mamy projekt uregulowania postępowania rodzinnego w sprawach wykonawczych. Może nie będę wchodził w szczegóły, bo to są takie szczegóły techniczne, organizacyjne, ale właśnie, żeby usprawnić tutaj działanie sądów, kuratorów, żeby nie było różnych absurdów, o których często też i rozmawiamy na antenie Radia Maryja, też przy różnych innych okazjach. I wreszcie szkolenia, tak, w sprawach związanych z przemocą, w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci, ale też z przemocą między partnerami, między małżonkami. Przewidujemy w wielu regulacjach szkolenia, żeby rozpoznawać syndromy krzywdzenia, żeby komunikować się z osobami z problemami komunikacyjnymi. One często są ofiarami przemocy, czy żeby wysłuchania czy przesłuchania dziecka były bardziej empatyczne. To wszystko naprawdę powoduje, że sędziowie będą sprawniej, bardziej sprawiedliwie rozpoznawać te sytuacje, kiedy ktoś, przepraszam za wyrażenie, oszukuje i zbiera tylko dowody na potrzeby postępowania rozwodowego, a przemocy tam nie ma, od sytuacji, kiedy jest rzeczywiście i realna przemoc. Prawda nas wyzwoli, tak? Żeby dojść do prawdy materialnej, potrzebujemy lepiej zorganizowanych sądów, kilku instytucji, o których powiedziałem, wiele jest jeszcze innych, no i dobrze przygotowanych sędziów.
Prawo w obronie rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wraz z nami panowie wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś oraz dr Marcin Romanowski. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z południowej Polski.
Tak. Prosimy.
Tak jak przedmówca przede mną wspomniał o tych sądach rodzinnych, tak jak tutaj mężczyzna w Polsce marne ma szansę się wybronić w sprawach rozwodowych, w przeciwieństwie jak u muzułmanów kobieta z kolei nie ma szans się wiele wybronić, no bo 70-90% to jest oparte na kłamstwie. To jest jedna sprawa w tych sądach cywilnych. Druga sprawa odnośnie aborcji, co był temat ruszany przez rząd. To powinna być sprawa Kościoła, bo ja jeżdżę trochę po targach, to jest dosyć nastawienie, bo media prywatne robią pranie mózgu i ojciec Witko, który prowadzi modlitwę uzdrowienia koło Zakliczyna, to jest klasztor, w książce wprost pisze, że w takim łonie, w którym dokonała się zbrodnia przez aborcję, następne potomstwo, które jest bardzo często ma skłonności samobójcze. To powinni księża powinno być rozgłośnione bardziej i nie powinno być rolą państwa właśnie wchodzenie w takie te, bo no, młodzież idzie w kierunku tym medialnym, które jest bałamucone, a Kościół powinien się bardziej zająć wychowaniem ludzi i moralności, bo przykładając rządzenie, to PiS bardzo dużo zrobił, no ale tym sobie trochę zaszkodził, a młodzież leci za postępem i ma pranie mózgu zrobione i to do nich nie dociera.
Mm-hmm. Pozdrawiamy, panie Pawle. Bardzo proszę, pan minister Michał Woś.
Temat sądów rzeczywiście powraca. Ja w tym kontekście mogę powiedzieć to, że jest to poczucie pokrzywdzenia, poczucie niezadowolenia. Jest zawsze sytuacja konfliktu. Natomiast my odpowiadamy za to, żeby dobrze zorganizować sądownictwo, żeby dobrze zorganizować sądy też strukturalnie. I pod tym względem, tam gdzie te reformy w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości były realizowane, gdzie mieliśmy ustawy, gdzie były wdrożone zmiany, tam widać bardzo dobre efekty. Tam, jak już wcześniej wspominaliśmy, no już nie ma tych ciągników zabieranych przez komorników. Jeśli jakiś komornik dopuści się nadużycia, natychmiast jest odwoływany. Wypowiedzieliśmy wojnę tym wszystkim mafiom VAT-owskim, które rozkradały Polskę za Platformy Obywatelskiej. Zlikwidowaliśmy te mafie lichwiarskie, ustawę też antylichwiarską tutaj wprowadzona przez ministra Zbigniewa Ziobro. Cały szereg różnych działań podjętych właśnie po to, żeby lepiej funkcjonowały te sfery, ostrzejsze kary, zaostrzenie kary za najbrutalniejsze przestępstwa, ale też jednocześnie takie no, sensowne podejście, chociażby te e-więzienie, system dozoru elektronicznego, czyli te obrączki elektroniczne dla tych różnych no, przestępstw łagodniejszego kalibru, ale tam, gdzie trzeba też ponieść odpowiedzialność. Reformy związane z tym, jak funkcjonują więzienia, sama służba więzienna, więziennictwo. Mało kto wie, że więźniowie teraz już się sami utrzymują, że płacą za prąd od stycznia tego roku, że już nie ma tych wszystkich przywilejów, które były związane z dostępem do lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej całej masie, w tej całej ilości różnych projektów legislacyjnych, zmian, reform, reformy kuratorskiej, kuratorzy też lepiej funkcjonują, to wszystkie dane twardo, czarno na białym widać. Rzeczywiście zostaje to, co jest kluczowe, najważniejsze, obok prokuratury oczywiście, obok działań, obok postępowań, obok zwalczania mafii, obok tych przestępczości gospodarczych też, które zwalcza prokuratura we współpracy z różnymi organami ścigania. Ale to, co jest kluczowe, to serce wymiaru sprawiedliwości, to jest właśnie reforma strukturalna sądów. I sądy powinny być lepiej ułożone, powinny być spłaszczona struktura, a mianowicie powinny być lepiej wykorzystany potencjał, bo jeżeli my w Polsce mamy 10 tysięcy sędziów, to jest bardzo wysoka liczba sędziów w przeliczeniu też na ilość mieszkańców, a oni się zajmują jakimiś sprawami administracyjnymi. Jeżeli mamy kilka szczebli, no trzy, niektórzy mówią cztery szczeble, czyli rejony, okręgi, apelacje, jeszcze potem sąd najwyższy, a są tacy, którzy chcą dołożyć jeszcze sędziów pokoju, to mamy tak skomplikowaną strukturę, że po prostu ten potencjał nie jest wykorzystany. I my przygotowaliśmy już w 2017 roku szeroką reformę i Sądu Najwyższego, i sądów powszechnych. Wówczas zapadły decyzje i o wetach, które pan prezydent zastosował, ale też zapadły decyzje o tym, żeby tutaj porządkować relacje z Unią Europejską. Była zmiana przecież premiera. Były działania związane z tym, żeby poprawić, znaczy były jakieś nadzieje być może na dialog z Unią Europejską, gdzie Unia Europejska wytoczyła działa związane z tak zwaną praworządnością, czego nie ma żadnych kompetencji. Ale wytoczyła te działa, szkalowała nas na arenie międzynarodowej. Działali Niemcy jak mogli, każdy wykorzystywał ten argument, mimo że w Niemczech sędziów wprost wybierają politycy, u nas przecież wybiera to rada złożona z 70% sędziów, to i tak im się to nie podobało. Ale w związku z tym ta reforma jest przyhamowała, ale są gotowe te ustawy. My jesteśmy przekonani, że teraz już wszyscy ci, którzy mówili o tym, że trzeba dialogować z Unią, że trzeba tutaj szukać jakichś takich możliwości też przy okazji reform sądownictwa, teraz i oni już pewnie przejrzeli wszyscy na oczy, że po prostu trzeba uchwalić te ustawy, zrealizować spłaszczenie struktury, zrealizować reformę strukturalną właśnie po to, żeby sądy działały lepiej, skuteczniej, także sądy rodzinne, o czym pan Paweł mówił.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierz z Białegostoku. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, panów ministrów i wszystkich państwa słuchaczy pełnymi tytułami w Polsce i poza granicami naszej ukochanej ojczyzny. Chciałbym uprzejmie na ten problem poruszony dzisiaj w rozmowach niedokończonych spojrzeć nieco szerzej w sposób następujący. Otóż każdy przychodzący na świat człowiek ma w swoim sercu i sumieniu zakodowane poczucie i dążenie do piękna, dobra i sprawiedliwości oraz pokoju. Stąd też po to człowiek rodzi się i żyje, by w swoim życiu czynić tylko dobro, wszelkie dobro. Jeśli człowiek tak nie żyje i nie czyni, to po prostu mija się ze swoim życiem i zatraca nadzieję na życie wieczne. To miłe zadanie o czynieniu dobra wyraził bardzo krótko i pięknie święty Augustyn, który powiedział: Deus creavit nos sine nos, sed non salvavit nos sine nos. To znaczy, Bóg stworzył nas bez nas, lecz nie zbawi nas, bez naszego starania i godnego życia. To piękno i dobro w całym swym brzmieniu wyrażone jest w Ewangelii, a głosi je Kościół katolicki. Zgodnie z wrodzonym dążeniem człowieka do realizacji w życiu wszelkiego dobra, już nawet w starożytności dążono do osiągania wszelkiego dobra i wewnętrznego udoskonalania. Te zasady rozwinęli w szczególności w swych pracach filozofowie greccy, Aristoteles.
Panie Kazimierzu, czy pan ma jakąś kwestię do podjęcia, jakieś pytanie?
Tak, już kończę i podejmuję. Współczesny człowiek jest może więcej zagubiony i zdezorientowany pod wpływem różnych sprzecznych informacji i podpowiedzi. Mimo tego każdy myślący i pokornego serca człowiek wie dokładnie, że w życiu liczy się najbardziej rodzina, ojczyzna i moralność zawarta w dekalogu, głoszona przez Kościół. W dobie współczesnym najważniejszą sprawą jest obrona i umiłowanie Polski, naszej ukochanej ojczyzny, która tak mocno jest poniżana przez totalną opozycję, przez Unię Europejską, w tym przez Niemcy. A wyrażone ostatnio słowa i opinia Manfreda Webera świadczy o tym najdobitniej. Zatem, żyjąc i czyniąc wokół siebie w sposób nawet dyskretny wszelkie dobro, mamy nadzieję na radość i spokój wewnętrzny oraz na zbawienie wieczne. Wszelkie bowiem zaszczyty i dobra materialne są przemijające. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie, panie Kazimierzu. Bardzo proszę, pan minister Marcin Romanowski.
Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu. Myślę, że to, co pan mówił, jest takim też w pewnym sensie podsumowaniem albo też refleksją nad właśnie tematem naszej dzisiejszej audycji, bo rzeczywiście rodzina, naród, Kościół to są te trzy naturalne wspólnoty, w których człowiek żyje, rozwija się, które są dla niego naturalną ochroną też przed różnego rodzaju zagrożeniami. Tych wiele zagrożeń dzisiaj, o wielu tych zagrożeniach dzisiaj mówiliśmy, tych właśnie związanych z ludzką wolnością. To pięknie pan zacytował świętego Augustyna, ale właśnie to sformułowanie jakby wyraża to, czym jest rzeczywiście ludzka wolność, że ona jest czymś realnym, prawdziwym, czymś, co zresztą jest najbardziej chyba ludzkie, tak mi się wydaje. I musimy ją chronić. Musimy chronić wolność we wszystkich wymiarach. Tę wolność, o której już dzisiaj mówiliśmy, wolność sumienia, religii, tę najbardziej ludzką wolność, najbardziej bliską człowiekowi, najbardziej osobową, tę kwintesencję wszelkich innych i podstawę wszelkich innych wolności. Tak pięknie o tym mówił święty Jan Paweł Paweł II. To są piękne idee, ale te idee muszą się materializować w tej rzeczywistości tu i teraz i to jest właśnie trochę też nasze zadanie. Ojciec dyrektor mówił o edukacji, mówił o potrzebie właśnie kształcenia ludzi właśnie do tej wolności. Dla nas ważne jest również to, żeby ten system prawny, o którym dzisiaj mówimy, był ukształtowany w taki sposób, żeby właśnie ją chronił, żeby nie było tak, że zacytowanie Pisma Świętego idzie się do więzienia albo jest się wyrzucanym z pracy, żeby nie było tak, że jak ktoś odmawia drukowania deprawujących materiałów, to jest ciągany po sądach, płaci grzywny albo idzie do aresztu i możemy to wyliczać w nieskończoność, żeby nie było tak, że zamówienie prawdy jest się karanym więzieniem. To jest właśnie to wyzwanie, z którym musimy się spotykać. Również ta wolność w tych pozostałych wymiarach, jak właśnie wolność słowa, która musi być też na tyle realna, że mamy prawo na przykład i możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, z różnych mediów, że nie ma tego monopolu, tak jak było teraz, tak jak było kiedyś, prawda, w czasach już słusznie minionych. Właśnie trzeba dziękować, że mamy Radio Maryja, mamy telewizję Trwam, mamy też coraz więcej mediów, które potrafią przełamać ten monopol, ten rodzaj zniewolenia w ostateczności człowieka. I na koniec może pan Kazimierz powiedział o pięknie, dobru, sprawiedliwości, jeszcze dodałbym prawdę. To są właśnie te wartości, które odbijają człowieczeństwo. Rozumność, wola, dobro, piękno, prawda i sprawiedliwość, która to wszystko organizuje. I to jest, panie Kazimierzu, myślę, właśnie to zadanie dla nas. Z jednej strony właśnie dla polityków, żeby organizować nasze życie, aby ono było dobrze urządzone, żeby było sprawiedliwe, ale idą wybory i to jest, myślę, zadanie dla nas wszystkich, żeby podejmować dobre decyzje, żeby ta sprawiedliwość w sądach, sprawiedliwość podziału dóbr, to ten również wymiar, żeby Polska nie była Polską A i Polską B, żeby nie było tak, że wielkie metropolie się rozwijają i tam idą inwestycje, a Polska Wschodnia, w szczególności pan jest z Białegostoku, to bardzo bliskie dla mnie tereny, Lubelszczyzna Wschodnia, tak? Żeby tam też były inwestycje, żeby nie było tak, jak kiedyś było za Platformy Obywatelskiej, gdzie Polska Wschodnia się zwijała. Teraz Polska Wschodnia również się rozwija. Nie to, że chcemy dyskryminować Zachód, tak? Ale rzeczywiście potrzebujemy tej sprawiedliwości w tych wszystkich wymiarach i dlatego tak ważne są te rozsądne, wolne decyzje, abyśmy mogli żyć w Polsce, gdzie Kościół, rodzina, naród rzeczywiście mogą się rozwijać.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Strony
Martin z Rybnika. Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz panów ministrów. Tak jak panowie wspomnieli, ważne jest to, co robicie dla Polski, dla suwerenności kraju, sprawiedliwości. Te reformy, które są wprowadzane, tylko ja jako pracownik wymiaru sprawiedliwości widzę i ciągle to podkreślam. Przy okazji tutaj dziękuję panu ministrowi Romanowskiemu, bo to ponad gdzieś rok temu z panem ministrem właśnie tutaj też na antenie rozmawiałem i pan minister tam starał się pomóc a propos mobbingu, który jest w sądach w Polsce. Uważam, że tutaj ministerstwo po prostu nie działa tak, jak powinno działać. Uważam, że to, że tak powiem, cały ten system, który jest wymiaru sprawiedliwości, bardzo na tym cierpi i uważam, że coś ministerstwo powinno po prostu w tym kierunku zrobić.
Dziękujemy, panie Marcinie. Przekazujemy głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan minister Michał Woś.
Każdy mobbing podlega karze i to jest najważniejsze, to jest coś nieakceptowalnego w każdej organizacji. My zawsze będziemy powtarzali, że nie ma miejsca w jakiejkolwiek organizacji na tego rodzaju działania, bo to jest po prostu naruszanie kodeksu karnego i naruszanie prawa. Natomiast też Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło cały szereg różnych działań, bo rzeczywiście pracownik jest w centrum wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony jest potrzebna ta reforma strukturalna, te spłaszczenie struktury, te lepsze wykorzystanie kadry. Z drugiej strony ta współpraca ze stroną społeczną. Ja się na bieżąco spotykam bardzo często zresztą ze wszystkimi związkami zawodowymi, Solidarnością, z innymi związkami, które funkcjonują w ramach wymiaru sprawiedliwości i które zgłaszają na bieżąco, na co dzień, mówią o tych różnych problemach, ale też mówią wprost o tym, że no, jest bez porównania lepsza sytuacja niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy tych 8 lat temu, biorąc pod uwagę to, że w 10, w 11, w 12, 2013, 2014, 2015 było 0% podwyżki, 0 złotych podwyżki, były po prostu zamrożone płace. Od 15 do teraz te dwie kadencje udało nam się no, kilkadziesiąt procent te pensje podnieść, udało nam się spowodować nawet wyższe podniesienie pensji płac w wymiarze sprawiedliwości niż średni wzrost wypłat w GUS-ie, w Polsce, w gospodarce, co też niewątpliwie jest jednym z naszych wspólnych sukcesów, no ale oczywiście są też sprawy, które wymagają wyjaśnienia i my zawsze mówimy, że zjawisko mobbingu, mobbing powinien być wypalany gorącym żelazem i chcemy tak robić. Jest specjalny zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości, tu nasza wspaniała koleżanka, pani minister, pani sędzia Frydrych odpowiada za ten zespół antymobbingowy w ministerstwie. Są specjalne procedury, przez stronę internetową można zgłosić każdy tego rodzaju przypadek i każdy przypadek jest szczegółowo wyjaśniany. I to niezależnie, gdzie w Polsce, czy w Rybniku, czy w każdym innym mieście. Tym bardziej ja zapraszam do siebie do biura poselskiego. Mamy niedaleko, bo biuro poselskie w Okręgu Rybnickim także prowadzę, więc jeżeli ma pan ochotę, życzenie, możliwość, to zapraszam do spotkania, żebyśmy o tym porozmawiali i dokładnie tę sprawę wyjaśnili, niezależnie oczywiście od tych działań, które pan rok temu zgłaszał, ale rozumiem, że skoro tutaj te podziękowania zostały skierowane pana ministra Romanowskiego, który podjął działania, to ta konkretna sprawa pewnie jest wyjaśniona, tak zakładam. Gdyby tak nie było, to oczywiście zachęcam do kontaktu i po prostu trzeba podjąć takie działania, żeby, jak mówię, mobbing wypalić gorącym żelazem, bo jest absolutnie nieakceptowalny. Natomiast co do pracowników wymiaru sprawiedliwości, co do współpracy ze stroną społeczną, co do zaangażowania strony społecznej, związków zawodowych, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten poziom dialogu, współpracy jest bardzo dobry, bardzo wysoki, bardzo blisko współpracujemy i te warunki pracy, które w sądach są realizowane pod względem technicznym, sprzętowym, organizacyjnym, są na dużo, dużo wyższym poziomie niż były wtedy, kiedy wzięliśmy odpowiedzialność za ministerstwo, a to, czego brakuje, ta kropka na ti, to oczywiście reforma strukturalna, spłaszczenie struktury sądów po to, żeby lepiej ten potencjał wykorzystać, no ale to jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że teraz wszyscy ci, którzy blokowali, wstrzymywali reformy wymiaru sprawiedliwości na kanwie naszych relacji, jakichś złudnych nadziei, poprawy relacji z eurokratami, że nawet ci, którzy takie nadzieje mieli, teraz już nie będą tych reform blokowali i szczęśliwie w nowej kadencji będziemy mogli od razu od tego rozpocząć.
Antena Radia Maryja, na zegarach 3 minuty po godzinie 23. Dzisiejsze rozmowy toczą się wokół tematu prawa, które stoi w obronie rodziny, suwerenności, wartości chrześcijańskich. Naszymi gośćmi są wiceministrowie sprawiedliwości, pan Michał Woś oraz pan doktor Marcin Romanowski. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z drugiej strony. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Tak, dość późno włączyłam się do tej rozmowy, to znaczy włączyłam radio, jak przyszłam z pracy, ale usłyszałam wypowiedź pana ministra, między innymi taką, że teraz kontroluje się między innymi, przygląda się pracy komorników. I teraz pozwoliłam sobie zadzwonić, ponieważ chciałam powiedzieć o takiej sytuacji, która jest bardzo trudna. I może akurat tak wszystko się składa, że to dobrze, że będę mogła powiedzieć o tym. A mianowicie jestem świadkiem teraz takiej sytuacji, że rodzina, pani, która żyje ze swoimi dziećmi w domu, aktualnie mieszkają w szóstce, natomiast ma 15 dzieci. Tak jak powiedziałam, ja dzwonię z powiatu tarnowskiego. Miała zadłużenie na kwotę 18 tysięcy. I pan komornik z Tarnowa zlicytował ostatnio jej dom wraz z przylegającą działką i wraz z całą tą rodziną. Tak jak mówię, kwota zadłużenia wynosi 18 tysięcy. I kiedy pani odwołała się od tej decyzji, to oczywiście sąd poinformował ją, to znaczy prokurator. Ja tutaj nie chcę też pewnych rzeczy przekręcić, więc tak z taką ostrożnością o tym mówię. Prokurator na pewno, że no wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem i ona może teraz tylko domagać się odszkodowania. I tak sobie pomyślałam, że skoro pan jest w studio pan minister, to być może można by pomóc jakoś tej rodzinie. Dla mnie są to ludzie obcy, ale ta sprawa mnie tak poruszyła, że pomyślałam sobie, że ja nie chcę żyć w takim kraju, gdzie takie sytuacje są możliwe, że w imię prawa za 18 tysięcy zadłużenia można coś takiego zrobić. Ja dodam jeszcze na koniec tylko jedną rzecz, że w tym domu ta kobieta mieszka z niepełnosprawnym synem na wózku inwalidzkim, z niepełnosprawną intelektualnie córką, z dwojgiem dzieci, które nie osiągnęły jeszcze 18 roku życia i jeszcze pod opieką ma wnuczkę jako rodzina zastępcza. I ten dom wraz z tą działką za zadłużenie, jeszcze raz powtórzę, 18 tysięcy złotych został zlicytowany. Więc no jest to coś nieprawdopodobnego. I gdyby pan minister mógł tutaj jakoś sprawdzić tą sprawę, czy rzeczywiście wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem, to ja bym była niezmiernie wdzięczna. Mhm. Ja jestem psychologiem. Ta pani trafiła do mnie tak z interwencji kryzysowej z gminy, w której mieszka. O tej kwestii jest wiele osób poinformowanych, zarówno gmina, jak i inni. I w ubiegłym miesiącu prokurator powiedział, że wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem. Nie po ludzku, ale zgodnie z prawem.
Pani Mario, przekażmy głos panu ministrowi, dobrze?
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również za pani telefon w tej sprawie.
Dziękuję.
Bardzo proszę, pan doktor Marcin Romanowski.
Bardzo, bardzo dziękuję pani Mario za to, że pani zadzwoniła i podzieliła się tymi informacjami. No, rzeczywiście są niewiarygodne. Trudno uwierzyć, że coś takiego mogło się zdarzyć. Oczywiście trudno nam też oceniać to na podstawie krótkiej informacji. Zawsze w takich wypadkach potrzebne będą dokumenty, kopie dokumentów. Także prośba do pani, ale też przy okazji informacja do wszystkich naszych radiosłuchaczy, którzy nas teraz słuchają, że żeby zająć się jakąś sprawą w trybie skarg, wniosków jako Ministerstwo Sprawiedliwości, zawsze potrzebujemy kopii dokumentów, które w tym wypadku też byśmy pani Mario prosili, żeby jakoś do nas dotarły, do mnie czy do ministra Wosia, to na pewno się tym zajmiemy na adres po prostu Ministerstwa Sprawiedliwości. Też pani Maria mówiła, że jest z powiatu tarnowskiego, prawda? To też myślę, że nie będzie błędem, jeżeli zaproponuję, żeby pani też może skontaktowała się, czy tę rodzinę, z biurem poselskim pana posła Piotra Saka, pana mecenasa Saka, który jest naszym kolegą, świetnym prawnikiem i tak jak zawsze z nim rozmawiam, to zawsze dzieli się też różnymi doświadczeniami z pomocy prawnej. On robi to świetnie, doskonale, więc też mógłby tam od razu na miejscu pomóc. A tak na końcu powiem pani Mario, że też w Tarnowie jest ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem z Funduszu Sprawiedliwości. To oczywiście, to, tak się wydaje, to nie jest może akurat sprawa dla ośrodka, bo tam jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ale tak przy okazji powiem, skoro pani ma kontakt z różnymi takimi sytuacjami, że zawsze wtedy, kiedy ma pani sytuację, gdzie widać, że jest osoba pokrzywdzona, przepraszam, pokrzywdzona przestępstwem, to warto właśnie zwrócić się do wysłać taką osobę, zachęcić taką osobę do skorzystania z pomocy z Funduszu Sprawiedliwości. Tam można dostać pomoc prawną i również pomoc psychologiczną, także bardzo bym do tego również zachęcał.
A gdy tylko dotrą do nas te dokumenty, to z pewnością, jeżeli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, to na pewno pan komornik nie będzie dalej komornikiem, ale prosimy, żeby szczegółowe informacje do nas dotarły.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z tej strony kłania się i wszystkich pozdrawiam serdecznie, a szczególnie księży i pana ministra, gości wszystkich i wszystkich słuchaczy. Chciałam zadać tak kilka pytań panu ministrowi. Chodzi tutaj o to, że w zeszłym roku włożyłam do sądu sprawę o rentę rodzinną po moim mężu zmarłym 5 lat temu. I w tym roku się rozpoczęły wszystkie rozprawy, znaczy no dwie w sumie były. I uznano, że nie należy, nie przysługuje mi się ta renta. I miałam po zakończonej sprawie 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia. Spóźniłam się jeden dzień. Czy ja już jestem na straconej pozycji, jeżeli chodzi o ubieganie się o przywrócenie tego terminu? Czy jeszcze mam jakieś szanse? Dlaczego ubiegam się o tą rentę? Od 15 lat po prostu mam trudności. Jestem prześladowana przez różne problemy, częściowo już po prostu zamknięte, ale od 2016 roku, jak kupiłam mieszkanie na Kurdwanowie, po 5 latach je musiałam sprzedać, ponieważ zafundowano mi piekło na ziemi. Doprowadzono do ruiny finansowej, problemów w rodzinie, no wszystko związane z utratą godności. Także bardzo ciężko mi się dzisiaj żyje. Jestem po prostu ekonomicznie prześladowana. Utrudnia mi się podjęcie pracy. Obecnie od 5 lat jeżdżę na taksówce w Krakowie. Też mi jest bardzo ciężko. Bardzo niskie dochody miałam w zeszłym roku. I tak się zastanawiam, jak zniszczono moje życie całkowicie, bo wiem, że zostało wyrzucone moje życie na internet. Ludzie mi powiedzieli, dobrze ludzie, pasażerowie, niech pani sobie uważa. Jak ja mam dalej żyć? Czy jest jakaś obrona, panie ministrze, w tej kwestii? Bo ja byłam nawet w zeszłym roku w Toruniu szukać pomocy. Niestety troszkę niefajnie się to dla mnie skończyło. Mściwość po prostu odczułam tutaj w Krakowie. No i tak nawiązując do tej całej sprawy właśnie, bo renta w obecnej chwili na przykład bardzo by mi pomogła, bo miałabym jakiekolwiek zabezpieczenie.
Pani Jadwigo, pozwoli pani, że oddamy głos, dobrze?
Bardzo proszę, bardzo proszę.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Bardzo proszę, pan minister Michał Woś.
Pani Jadwigo, kodeks postępowania cywilnego przewiduje tak zwaną instytucję przywrócenia terminu. I to jest artykuł 168 tego kodeksu. I żeby przywrócić termin, to trzeba złożyć wniosek do sądu. i wskazać, dlaczego uprawdopodobnić, że te niedochowanie terminu było bez winy, że pani nie zawiniła, nie dochowując terminu. Wówczas sąd to bierze pod uwagę i od razu trzeba przy tej czynności dokonać tej czynności prawidłowej, właściwej, czyli musi pani złożyć zażalenie, w ramach złożenia zażalenia złożyć wniosek, czyli ten podstawowy dokument zażalenia, do tego dołączyć ten wniosek o przywrócenie terminu i w tym wniosku uzasadnić, dlaczego te niedochowanie terminu tych 7 dni jest bez pani winy. I wówczas sąd to bierze pod uwagę i taki termin można przywrócić. To tak czysto technicznie, ale oczywiście znowu, no tu mamy do czynienia z pewną uznaniowością z sędziami o tej reformie sądu, spłaszczeniu struktur, wielokrotnie w czasie tej audycji mówiliśmy, ale tu pod tym względem rzeczywiście proszę z tego dobrodziejstwa kodeksu postępowania cywilnego skorzystać.
Prawo w obronie rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich to temat naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
3 sierpnia...
Kogo witamy na antenie Radia Maryja? Proszę się przedstawić.
Aleksander z województwa lubelskiego.
Zapraszam, panie Aleksandrze.
3 sierpnia ZUS w Lublinie na polecenie dyrektora wstrzymał moją emeryturę. Podano kwotę zadłużenia, która jest fikcyjna, nieprawdziwa. Razem z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Puławach, 23 tysiące, o których nie mam zielonego pojęcia. Do chwili obecnej nie mam emerytury. Byłem w Warszawie w ZUS-ie. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Pracownice w ZUS-ie nie posiadały identyfikatora. Nie umiem powiedzieć, z kim rozmawiałem. Nikt do mnie nie zeszedł ponad godzinę czasu. Po upływie godziny 20 minut zeszła do mnie jedna pani o imieniu Katarzyna i powiedziała, że mi nie umie pomóc. Pytam się, nie mam emerytury, do kogo mam się zwrócić o pomoc? Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję również, panie Aleksandrze, za pana telefon w tej sprawie. I bardzo proszę o odniesienie się do tej kwestii pana doktora Marcina Romanowskiego.
Panie Aleksandrze, oczywiście trudno odpowiedzieć tak wprost na to pytanie bez szczegółowej znajomości sprawy, więc również prośba, żeby przekazać kopię tych dokumentów, bo jeżeli chodzi o te kwestie, o których pan mówi, no to tutaj jest bardzo wiele regulacji, które są z korzyścią właśnie dla osób, które otrzymują tego typu świadczenie, wyłączenie spod egzekucji znacznej kwoty jednak emerytury, ponad 1000 zł, więc tutaj musiałbym sprawdzić, na czym dokładnie polega problem. Pan powiedział, że jest z województwa lubelskiego. Jeżeli to jest gdzieś w okolicach Biłgoraja, to zapraszam do mojego biura na Kościuszki 76, ewentualnie w Hrubieszowie przy rynku. Natomiast też po prostu proszę, jeżeli to będzie dla pana najwygodniej, napisać do mnie Marcin Romanowski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskiej 11, adres można znaleźć w internecie, tylko prosiłbym właśnie, bo to bardzo ważne, żeby nie trzeba było prosić o dodatkowe dokumenty, żeby pan po prostu wysłał kserokopię tych wszystkich istotnych dokumentów, to na pewno sprawę bardzo gruntownie przeanalizujemy.
Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Kłaniam się pięknie. Panowie, piękne sygnały tutaj.
A kto się do nas dodzwonił?
Sygnały przekazali.
Halo?
Halo?
Kto się do nas dodzwonił?
Monika z Wielkopolski.
Bardzo proszę, pani Moniko.
Już. Tyle ciekawych i ważnych sygnałów panowie przekazali, a ja tu jeszcze mam jeden alert sygnału takiego SOS, w sprawie właśnie ratunku dla ostoi sumienia, ostoi polskości rodzin. I tu wokół tych spraw tworzą się demoralizujące konflikty interesów strategicznych inwestycji. I chcielibyśmy się z tym jakoś podzielić. Wiem, że jest mało czasu w tej chwili, ale wieloletnie procesy sądowe mają tak rozbieżne wyroki, że rzeczywiście jeżeli tu sprawiedliwość nie będzie miała ostatecznego głosu, to się rozleje na całą Polskę. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chciałabym się z tym właśnie z panami podzielić przy jakiejś okazji.
Pani Moniko, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Pan minister Michał Woś.
Zarówno ja, jak i pan minister Romanowski jesteśmy zawsze do pełnej dyspozycji. Mamy czy to swoje biura bezpośrednio w okręgach, ja w okręgu rybnickim, w Raciborzu, w Rybniku, pan minister Romanowski u siebie na Lubelszczyźnie, na Roztoczu właściwie, w Biłgoraju, w Zamościu. Natomiast też są różne punkty wsparcia, punkty pomocy. Właściwie organizujemy to jako Ministerstwo Sprawiedliwości. W każdym starostwie powiatowym jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie można się zgłaszać. W każdym powiecie funkcjonuje punkt także wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości. Są prawnicy, którzy są gotowi te usługi świadczyć. Jest też dyżur w Ministerstwie Sprawiedliwości, także czy specjalny zespół, który analizuje te sprawy, więc jeżeli może się pani z tym podzielić, ważną sprawą oczywiście, jak pani sama wskazuje, to zachęcamy do kontaktu z nami przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dziękujemy, bardzo proszę, halo.
Niech zabycie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Ojcze, i Dawidzie dzwoniacy z Chicago i pozdrawiam pięknie ministrów w studiu. Ja mam takie tylko jedno pytanie, przepraszam, bo mnie gardło boli. Tylko jedno konkretne pytanie. Czy by się nie dało zrobić jakiś wniosek, żeby ludzie zrobili podpisy do pana ministra Ziobro, żeby zrobić takie podpisy? To trzeba mówić konkretnie, żeby po prostu usunąć z tego szkolnika Tuska. Bo on robi taki zamęt w Polsce, że głowa nie ta. To jest takie moje pytanie. Czy by się nie dość taki wniosek zrobić, żeby ludzie zrobili podpisy, żeby tego szkolnika usunąć? Po prostu oszusta. To jest takie moje pytanie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Jacku. Bardzo proszę, pan minister Marcin Romanowski.
Cóż, panie Jacku, to jest najbliższa okazja, jest 15 października. Myślę, że to najszybciej, bo oczywiście można przygotowywać ustawy, zbierać podpisy, 100 tysięcy projekt obywatelski, 500 000 referendum, ale naprawdę najlepszym sposobem, żeby zatrzymać ten potok kłamstw, manipulacji, oszukiwania Polaków, to są wybory i to, że trzeba po prostu na nie pójść. Mimo często zniechęcenia, mimo tego, że nie zawsze jesteśmy zadowoleni z tego tempa, chcielibyśmy, żeby wszystko szło szybciej, sprawniej, lepiej, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę, że lepsze jest wrogiem dobrego. Myślę, że przez te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy udało się zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Ja kiedyś rozszyfrowałem, przepraszam, może to będzie zbyt mocne, ale teraz usłyszycie same kłamstwa. To jest rozwinięcie nazwiska lidera totalnej opozycji, ale niestety nie jest to dalekie od prawdy, no bo mamy do czynienia rzeczywiście z straszeniem Polaków, donoszeniem za granicę przez ostatnie 8 lat. Gdyby 1/10 rzeczy, które wygaduje ten człowiek i jego koledzy polityczne, było prawdą, to by oznaczało, że Polska jest krajem totalitarnym, że wszystko się wali, że jest naprawdę katastrofa. Tymczasem Polska jest państwem, które rozwija się najszybciej w Europie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, gdzie mamy najniższe bezrobocie. Problemy z inflacją wynikają oczywiście z globalnego kryzysu, z wojny, ale...
I z polityki klimatycznej
Unii Europejskiej, dokładnie pan minister Woś na to wskazuje, ale też jest to pewna cena, którą płacimy za niskie bezrobocie. Oczywiście możemy mówić wiele o tych bardzo dobrych wskaźnikach makroekonomicznych, ale też mówmy o tym poczuciu bezpieczeństwa, które jest bardzo wysokie, poczuciu, że żyje się po prostu lepiej. Myślę, że warto to po prostu docenić i przy najbliższej okazji 15 października tej totalnej opozycji, która działa przeciwko Polsce, dla której im gorzej dla Polaków, jeżeli coś się nie uda, to tylko się z tego cieszą, żeby tym ludziom po prostu pokazać czerwoną kartkę i dać Zjednoczonej Prawicy kolejne 4 lata na kolejne udane reformy i dokończenie tych, które jeszcze są przed nami.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich gości i pana mecenasa, czy ministra, przepraszam. Ja mam sprawę taką...
A kto się do nas zadzwonił?
Helena.
Proszę, pani Helena.
Proszę, nie jest tak, jak po prostu jest przedstawiany teraz przez pana ministra. Sprawa tego rodzaju jest, że jest spadkobierca mieszkania, a do mieszkania połowy dopisała się oszustka, no tak można powiedzieć, bo została skazana tam z artykułu takiego i takiego i po prostu w tym czasie osoba zmarła, ta spadkodawczyni, no i odwołanie prokuratury było do odwoławczego sądu. Nie było jeszcze postanowienia o spadku i po prostu sąd zasądził na Skarb Państwa. 2 razy odraczał sprawę, w końcu za Skarb Państwa. Kiedy przyszło okres zniesienia współwłasności, sędzia rozłożył ręce i tak jakby do sprawy przystąpił, 2 się dogadało i zniesienie współwłasności. Było dołączone postanowienie sądu, ale sędzia powiedział, że nie może zabrać przestępczyni połowy tego mieszkania, ponieważ mają wspólnotę majątkową. Jak to rozumieć? Sprawa jest w prokuraturze, prokuratura Departament Postępowania Sądowego Warszawa. Ja mogę podać te, w tej chwili już Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowany, a tylko może Polska się dowiedzieć, jak wygląda sprawa. Ja podam sprawę, jeśli będzie jakaś możliwość, bo to było pisane do ministra Ziobry, pana ministra Ziobry. Ja podam sygnatury spraw, więcej nie mogę przekazać, ponieważ to jest sprawa naprawdę precedensowa. Czy ja mogę? Halo?
Pani Heleno, bardzo dziękujemy za ten głos. Jeżeli sprawa już była w Ministerstwie Sprawiedliwości, oczywiście może pani podać sygnaturę, ale to już pani decyzji zostawiamy, czy chce pani w eter tą sygnaturę puścić, bo to jednak jest informacja taka, jaka jest. Natomiast jeżeli sprawa była w Ministerstwie Sprawiedliwości, została przekazana do Prokuratury Krajowej i tam... Tą sprawą zajmuje się, jak pani powiedziała, Departament Postępowań Sądowych. To jest specjalny departament w Prokuraturze Krajowej pod nadzorem pana prokuratora Hernanda, wiceprokuratora generalnego. Świetny prawnik, świetny cywilista, reprezentuje także prokuraturę czy stanowisko prokuratora generalnego przed Trybunałem Konstytucyjnym. I pod tym względem rzeczywiście, jeżeli już jest w Departamencie Postępowania Sądowego, to z pewnością będzie bardzo szczegółowo wyjaśniana i będzie w toku. Jeżeli pani ma życzenie, proszę jeszcze raz napisać do nas, zainterweniować i na pewno to sprawdzimy, ale tutaj stan faktyczny tego spadkobrania, jak pani opisała, jest bardzo skomplikowany, jeżeli do połowy tego spadku wszedł ktoś, kto ma stwierdzone, że był oszustem. Pytanie, czy tutaj postępowanie karne już zaszło, czy nie, to zawsze można próbować wznowić postępowanie, sprawdzić, na jakim etapie tutaj ta niezruszalność postępowania jest, a w ostateczności tam, gdzie mamy do czynienia z oszustwem, z tym bezprawiem sądowym, prowadziliśmy zmiany związane ze skargą nadzwyczajną, ze specjalną interwencją, którą prokurator generalny może w Sądzie Najwyższym podejmować, którymi też się zresztą zajmuje wiceprokurator, pan prokurator Hernan pod nadzorem pana ministra Zbigniewa Ziobro, i pod tym względem te sprawy działają. Zresztą statystyki pokazują, że kiedyś prokuratura się praktycznie nie włączała w sprawy cywilne, teraz tych spraw cywilnych jest tysiące, w których działa, w których składa skargi nadzwyczajnej, w których staje po stronie pokrzywdzonych, staje po stronie obywateli po to, żeby pomóc obywatelom w postępowaniach cywilnych, postępowaniach administracyjnych także. I w tej sprawie zachęcam do tego, pani Heleno, proszę jeszcze raz napisać, czy do mnie, czy do pana ministra Romanowskiego, ale gwarantuję, że jeżeli jest pod nadzorem prokuratora Hernanda w Departamencie Postępowań Sądowych, to z pewnością jest ta sprawa w dobrych rękach.
O słowo podsumowania poprosimy. Pan minister Romanowski.
Cóż, mówimy dzisiaj o wielu zagrożeniach, o wielu działaniach, które tym zagrożeniom w stosunku do polskiej suwerenności, rodziny, naszej narodowej tożsamości są podejmowane. Ale najważniejsze jest to, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie możemy ulegać właśnie zachodnim liberałom. Musimy tej naszej polskiej suwerenności bronić. Musimy bronić naszej tożsamości, która jest tożsamością chrześcijańską, i te interesy narodowe, które mamy i są, które są dla nas ważne, musimy rzeczywiście realizować, nie oglądając się na jakichś lewackich ideologów, nie przejmując się jakimiś atakami zagranicznych, na przykład niemieckich polityków. No bo musimy sobie zdać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś myśli, że Niemcy, które przecież budowały swoją potęgę na grabieniu Polski, teraz troszczą się nagle o stan suwerenności, stan praworządności w Polsce, no to przecież to jest absurd. Ich rzeczywiście boli to, że Polska rośnie w siłę, że domaga się chociażby reparacji. Nie mogą znieść, myśli, że my, Polacy, możemy żyć na takim samym poziomie jak Niemcy. Dlatego właśnie robią wszystko, żeby ta Platforma Obywatelska wróciła do władzy. Dlatego robią wszystko, żeby ludzie, którzy nie będą reprezentować polskich interesów, tylko cudze, przejęli w Polsce władzę, żeby było tak jak wcześniej. Dlatego tak ważne są te wybory, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy właśnie zdawali sobie sprawę, że wszędzie tam, gdzie mamy atak na rodzinę, tam, gdzie mamy atak na Kościół, tam, gdzie mamy atak na polskość, na polski naród, musimy sobie zdawać sprawę, że to nie są polskie wartości. To nie jest polski sposób myślenia. To nie jest Polska, bo dla Polski jest właściwe to, że jest umiłowanie Boga, ojczyzny, honoru, i trudno sobie wyobrazić silny polski naród bez silnego Kościoła, bez silnej rodziny, i o to musimy walczyć. I cóż, o tym będą również te wybory 15 października.
Mówił pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. O słowo podsumowania prosimy pana Michała Wosia, również wiceministra sprawiedliwości. Prosimy.
W dzisiejszej audycji mówiliśmy o tym, że prawo, jak powinno wyglądać prawo w obronie rodziny, prawo w obronie suwerenności i prawo w obronie wartości chrześcijańskich, ale prawo to też ten aspekt stosowania prawa. Prawo to ludzie, prawo to zaangażowanie ludzi właśnie w to, żeby to realizować, że z jednej strony mamy legislację, mamy prawo, mamy procedury, żeby przeciwdziałać tym wszystkim negatywnym trendom, ale z drugiej strony te różne neomarksistowskie pomysły, te ideologie, które zalewają Polskę, które powodują, że następuje ta deprawacja, które powodują, że ludzie mają taką, a nie inną ocenę, które obniżają poziom bezpieczeństwa, te zagrożenia ze wschodu, ale też zagrożenia z zachodu. To wszystko powoduje, że my musimy tego bronić, oczywiście ci, którzy są za to odpowiedzialni pod względem legislacji, przygotowania prawa, ale przede wszystkim potrzeba tu ludzi. Dobrze ukształtowanych ludzi z twardym kręgosłupem, którzy są świadomi tego, czego bronią, są świadomi tego, że chcą bronić tych najważniejszych, największych wartości, i są świadomi tego, jak to jest ważne, że dzięki zaangażowaniu ludzi jesteśmy w stanie obronić polską rodzinę, obronić polską suwerenność, bronić wartości chrześcijańskich dzięki wspólnocie, dzięki współpracy, dzięki rozmowom, dzięki przekazywaniu dalej tym ważnych sprawom, o których mówimy i które poruszamy. I niezależnie gdzie, czy w Biłgoraju u pana ministra Romanowskiego, czy u mnie w Raciborzu, w Rybniku, w Wodzisławiu Śląskim, w Jastrzębiu Zdroju, w Pszowie, w Rydutowach, wszędzie tam, gdzie na co dzień się widzimy, czy gdziekolwiek w Polsce, to jest nasz wspólny obowiązek, żeby właśnie stanąć w obronie tego, co dla nas najważniejsze. I to, o czym mówił nawet dzisiaj na początku naszej audycji ojciec dyrektor, w czasie, kiedy tutaj razem zaczynaliśmy te rozmowy niedokończone, tą część radiową, że jakie to jest piękne, jak się rozejrzymy dookoła, ilu nas jest, że tamci liberałowie, jedni, drudzy zrobią jakiś spęd, jakiś koncert, gdzieś pokrzyczą, ale nas jest miliony, to ludzie, którzy się angażują w to, żeby Polska dalej pięknie się rozwijała, żeby była bezpieczna, żeby była coraz silniejsza. Gospodarczo też, gospodarka jest ważna, ale coraz silniejsza duchem, żebyśmy dali radę w tych niełatwych czasach tej deprawacji, tego napływu złych ideologii, żebyśmy wszyscy razem dali radę wyjść z tej zawieruchy, bo w Polsce też już przecież Polski nie było kiedyś na mapach świata. Były te czasy, kiedy ludzie marzyli o Polsce. My tą Polskę mamy i teraz trzeba robić wszystko, żeby o Polskę się troszczyć, żeby dbać o wartości, a jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński, będą chcieli zniszczyć naród, przyjdą zniszczyć naród, to przyjdą i uderzą w Kościół. Dlatego my musimy trwać przy tych wartościach, bronić ich świadomie, mądrze działać, mądrze organizować te wszystkie sprawy i angażować się w życie publiczne, angażować się w troskę o dobro wspólne, angażować się w te wszystkie sprawy, które są do nas, przy nas dookoła i angażować się też w te wielkie sprawy, które dotyczą Polski, a w taki konkretny sposób, no to już oczywiście wybory i głosowanie na tych, którzy chcą bronić Polski, na tych, którzy mają Polskę w sercu, Kościół w sercu, którzy chcą realizować te wszystkie sprawy, które są w interesie Polski, a nie w obcych interesach, którzy nie przychodzą, nie kłamią, nie grają na emocjach, tylko mówią fakty, mówią tak jak jest z tym wszystkim jest. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby iść i zachęcać do tego, żebyśmy wszyscy razem bronili. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Bronili rodziny, bronili suwerenności, bronili wartości chrześcijańskich, czyli bronili Polski, bo te wszystkie wielkie sprawy zawierają się właśnie w tym pięknym, bardzo bliskim nam wszystkim słowie, czyli w słowie Polska, w naszej ojczyźnie, którą możemy bronić przez te bieżące zaangażowanie, przez rozmowy z otoczeniem, przez zachęcanie rodziny, zachęcanie przyjaciół, znajomych, sąsiadów, mówienie o tym, co najważniejsze. A jestem przekonany, że razem obronimy Polskę przed tym wszystkim złym, co chciałoby na Polskę niektóre środowiska, które chciałyby Polsce zgotować. No, nie możemy na to pozwolić i bardzo dziękuję za ten miły wieczór, dobry wieczór, który razem spędziliśmy. Bóg zapłać ojcu prowadzącemu za zawsze dobrą współpracę, dobrą atmosferę, świetne prowadzenie i Bóg zapłać wszystkim, którzy dzisiaj się dodzwonili, tym wszystkim, którzy się nie dodzwonili, z którymi spędziliśmy tych kilka godzin na tych dobrych rozmowach i szczęść Boże wszystkim, którzy nas słuchają. Dobrej, spokojnej nocy.
Bóg zapłać. O sprawach rodziny, suwerenności i wartości chrześcijańskich w kontekście prawa rozmawialiśmy podczas rozmów niedokończonych z wiceministrami sprawiedliwości, panem Michałem Wosiem oraz panem doktorem Marcinem Romanowskim. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za czas, za poświęcony czas, za również i poświęcone rozmowy i to doświadczenie, którym panowie się podzielili i tą troskę o sprawy Polski.
I również dziękuję. Spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo
dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych.